I miałem dylemat. I kilka razy wzywałem moją teściową i mówię: mamo, dzisiaj cię wezwałem nie jako mamę, jako teściową, ale dzisiaj będziemy rozmawiać jako pastor, członek kościoła. I teściowa siedziała i płakała, powiedziała: nie rób mi tego. Powiedziałem: mamo, ja muszę wiedzieć. Więzy krwi są więzy krwi, ale kościół to jest kościół. Albo coś jest prawda, albo coś jest fałsz. Jak jest fałsz, to musimy to załatwić tak, a jak jest prawda, to inaczej. I były to trudne chwile, nie było kłótni, ale to były napięcia. Myśmy się modlili, rozważaliśmy, debatowaliśmy na ten temat. I Bóg zawsze był wierny, zawsze pokazywał. Ale też Bóg pokazał mi pewne zasady. Uczyłem się prorokowania na teściowej, czyli na jej prorokowaniu. Widziałem, gdzie zrobiła błąd, gdzie nie zrobiła błędu, gdzie były emocje, gdzie była dobra wola, ale były też emocje, a gdzie wypływało to tylko z Ducha Bożego. Kiedy proroctwo było niskiej jakości, kiedy było dobrej jakości. Tego się uczyłem i myślę, że to pomogło mi swobodniej wejść w służbę proroczą. Ale no, miałem też pewne fory, dlatego że ja byłem pastorem, wiecie. Najwyżej okręgowy prezbiter mógł przyjechać, a on tak za często nie przyjeżdżał, więc miałem dużo swobody. Ale nie korzystałem może z tego tak. Chcę wam powiedzieć, że Bóg nie robi pewnych rzeczy tak prosto, jak nam się wydaje. Kiedy zacząłem prorokować, mogę tak zacząć wykład od takich, tak? Takiego wprowadzenia? Kiedy zacząłem prorokować, okoliczny zbor, ja mieszkam koło Nysy, czyli między Nysą a Opolem. Opole jest stolicą województwa. Więc najpierw był okręg opolski, mieliśmy tam 6 czy 7 zborów. Teraz mamy Dolnośląski czy Zachodni Okręg, więc dużo zborów, jest województwo dolnośląskie do tego doszło, aż po Zieloną Górę tam prawie, więc tych zborów jest więcej. Dowiedziały się okoliczne zbory i zaczęły mnie zapraszać. Więc jako pastor miałem jedną, czasami dwie niedziele wyjazdowe i jeździłem do zborów, żeby prorokować, żeby usługiwać, nie prorokować tak indywidualnie do ludzi, bo to nie tylko o to chodziło, ale raczej tak jak mam to do dzisiaj, tak jak jutro będę wam głosił prorocze kazanie na przykład, tak? Modliłem się o słowo dla was, mam dla was słowo. I to nie będzie jakieś nauczanie, to jest prorocze kazanie. Dostałem słowo, ubrałem je w jakiś sposób, tak? To jest mój sposób wyrazu, ale treść wierzę, że jest od Boga, tak? I w ten sposób mnie zapraszano, bo pastorzy chcieli widzieć kierunek, dlaczego coś się dzieje, dlaczego coś się nie dzieje. Ale w pewnym zborze, a było to w Brzegu, koło Wrocławia, pojechałem, ja wiem, może 3-4 miesiące już prorokowałem, tak oficjalnie. Pojechałem tam i na koniec nabożeństwa, już po modlitwach, po wszystkim, przyszedł pastor i przyprowadził mi starszego zboru i powiedział: to jest człowiek, który potrzebuje modlitwy. A ja miałem wewnętrzny opór, żeby się o niego modlić. Powiedziałem: nie będę się o niego modlił. A on mówi: ale to jest starszy zboru i ja chcę, żebyś się o niego modlił. Powiedziałem: wiesz co, ja bym wolał być zwolniony z tego obowiązku. Ale pastor się uparł. I wtedy spytałem: jaki problem? Mówi: problem jest z chorobą. Ten człowiek jest poważnie chory i potrzebuje uzdrowienia. A Bóg, kiedy on tylko wszedł, powiedział mi: powiedz mu, że uzdrowię go, jak odstawi leki. Nie może brać leków. I popatrzyłem na niego i mówię: bracie, ale Bóg mi mówi, że Bóg cię uzdrowi, owszem, będzie uzdrowienie, ale musisz odstawić leki. Jak będziesz brał leki, nie będziesz uzdrowiony. A on do mnie mówi: a brat to wie, co mówi? Bo ja mam taką chorobę serca, że kiedy nie będę brał co 12 godzin, nie wezmę tabletki, to umrę. W ciągu, jak przeciągnie o pół godziny, na przykład ma brać o 8 rano i o 8 wieczorem, jak nie weźmie do 8:30, to umrze. Tak? Musi wziąć w tym czasie, ściśle według... Ja powiedziałem: no ale... Oj, sorry, nie wyciszyłem. Jołeczku, później. Tak. Teraz głoszę, pa. Sorry, moja żona. Żony się troszczą, żeby mężowie byli cali i zdrowi. Już nie będzie. Przepraszam. I on do mnie mówi: a brat sobie wyobraża, że jeżeli ja nie wezmę tabletki, uwierzę, a się nic nie stanie, nie będzie uzdrowienia, ja umrę, że brata zamkną, że prorok jest odpowiedzialny za to, co prorokuje. I ja powiedziałem, ja to wiem, dlatego chcę ci powiedzieć, bracie, jeżeli nie masz wiary, a bez wiary nie można się podobać Bogu, więc jeżeli nie masz wiary, to lepiej nie słuchaj tego proroctwa i zbierz sobie leki i żyj spokojnie. A on był taki bardzo oburzony i natarczywy. Ja powiedziałem, bracie, ale ja cię nie zmuszam, ja po prostu ci przekazuję coś i ty albo posłuchasz, albo nie posłuchasz, ale nie męcz mnie. Ja jestem zmęczony, tam usługiwałem chyba 5 godzin. Jestem zmęczony już. Nie stresuj mnie dodatkowo. I on sobie poszedł, a ja przyjechałem do żony i mówię, kochanie, mieliśmy już wtedy 2 dzieci. Mówię, wiesz, jak chcesz mnie mieć jeszcze, to lepiej się módl. Bo może się zdarzyć, że przyjdzie policja i mnie po prostu zamkną. Tak? Bo prorok jest odpowiedzialny za to, co mówi. Zwłaszcza, że tu dzisiaj też mam dyktafon. Dziś mam. Jest dyktafon i nagrywam. Tego akurat nie nagrywam, ale ogólnie to nagrywam. I każde proroctwo staram się nagrać. I to jest zarejestrowane. To nie tak, że ktoś będzie dyskutował, powiedziane, nie powiedziane. To jest nagrane, to jest dokument. No i modliliśmy się tydzień czasu, ale policji nie przyszła. Po pół roku on zadzwonił do mnie i mówi, bracie pastorze, czy ja mogę do was przyjechać? Wtedy pastorowałem w Prudniku. Czy ja mogę przyjechać, złożyć świadectwo? Przyjechał, złożył świadectwo i mówił tak. Przyjechał do domu i sobie myślał tak. To branie tych leków na godzinę to jest tak uciążliwe i on się ciągle stresował, że może zapomnieć, że leków może braknąć i umrze. I powiedział, zaryzykuję. Więc położył się na łóżku i powiedział do żony, a ty siedź tu, tu jest szklanka wody, tu jest taka łyżka do podważenia zębów, jakby się coś stało, tak? I tu jest tabletka. Jakbym zemdlał albo coś, to łyżka w zęby, otwierasz mi usta, wpychasz w gardło i zalewasz wodą. Nie? Po prostu instrukcja konkretna i czekał. I ona czekała 9, on śpi 10, bo to był rolnik. To się działo gdzieś chyba na początku lutego. I on spał. I do rana ona czekała i się nic nie stało. Rano też nie wziął. I okazuje się, że nie wziął. Przez pół roku nie brał tabletek i było okej. Ale kupił w międzyczasie kombajn, bo to był rolnik. Mieszkał pod brzegiem, więc kupił sobie kombajn, a kombajn się użytkuje kiedy? No latem. Góra 3 miesiące, niecałe 3 miesiące. A resztę stoi. Więc żeby go spłacić, musiał dużo pracować. I pracował 18 godzin na dobę. I to nie były te kombajny jeszcze z klimatyzacją, tylko takie, wiecie, normalne, bez klimatyzacji, więc tam z piekota i tak dalej. I po 2 tygodniach pracy na tym kombajnie wróciły objawy sercowe, które miał wcześniej, a jego przypadek był szczególnym przypadkiem, więc go leczono na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pani adiunkt z jakiejś tam katedry, pani profesor go leczyła. I natychmiast, kiedy z nim zaczęły się dziać złe rzeczy, stracił przytomność, palpitacje serca, jakieś tam inne rzeczy się zaczęły z nim dziać, zawieźli go na katedrę Akademii Medycznej do Wrocławia. Pani profesor nie było wtedy, wyjechała na wczasy, bo to było już lato. Był adiunkt jej i zbadał go i powiedział, proszę pana, pan bierze leki czy nie? On mówi, że nie. Pan powinien nie żyć. Więc natychmiast mu dał tabletkę, którą miał i powiedział, wypisał mu receptę, powiedział, natychmiast musi pan pójść wykupić te, musi pan brać te leki. I nagle on mówi, upadłem na podłogę i nie wiedział, co się z nim dzieje. Uratowali go, ponieważ był fachowców, tak? Sprowadzono panią profesor, bo nie wiedziano, co jest grane. I pani profesor przyjechała i powiedziała tak. Zbadała go dokładnie i powiedziała tak. Że jego serce było zawsze zdrowe. On nie miał chorego serca, ale miał chorą przysadkę mózgową, która nie wydzielała jakiegoś uwalniacza hormonu. Ale ta przysadka miała wydzielać to, co miała wydzielać, ten hormon, to jest jak jad węża. Mało weźmiesz, jest lekarstwem, weźmiesz więcej, jest trucizną. I dlatego miał obliczone stosownie do wagi ciała i do wszystkiego i musiał być pod stałą kontrolą, żeby wziąć te leki we właściwej proporcji, bo jak się wzięło więcej, to mógł umrzeć. I ona powiedziała, ja nie wiem, jak się to stało, ale pana przysadka została uzdrowiona i ona wydziela ten hormon. I gdyby pan wziął tą tabletkę w domu, to by pana nikt nie uratował, bo by pana ona zabiła. I on przyjechał i powiedział, I teraz wiem, dlaczego warunkiem uzdrowienia było nie brać leków, bo leki by go zabiły, tak? I to miałem następną szkołę, wiecie, ja nie uczyłem się na książkach prorokowania, tylko to było na żywym organizmie, czasami bardzo bolało, czasami musiałem się zastanawiać, musieliśmy z żoną debatować, modlić się, jeszcze babcia żyła, była, ona nie prorokowała wprawdzie, ale miała wizję, bardzo często miała wizję, Pan Jezus miała wizję Pana Jezusa, który z nią rozmawiał, ona słyszała ten głos. Więc debatowaliśmy, modliliśmy, pościliśmy, bo nie rozumieliśmy pewnych rzeczy. Nie wszystko się da racjonalnie wytłumaczyć. Pewne rzeczy czas musi pokazać, tak? Ja myślałem, teraz już jestem nauczony, mogę działać. I zadzwonili moi przyjaciele, nasi przyjaciele, którzy wyjechali, objęli pastorowanie na zachodzie Polski. Powiedzieli, mamy problem w kościele i mamy problem w życiu rodzinnym. Przyjeść. Przyjechałem do nich i oni powiedzieli, mamy problem, nie że kłócą się, tylko po prostu decyzje jakieś muszą podjąć, bardzo ważne, rzutujące na ich życie, i prosili o modlitwę. I wtedy miałem do nich proroctwo. Było to 21 lat temu. I to słowo było takie. Oni mieli 3 córki. Słowo było, będą przyjeżdżać do was różni prorocy, ale wy macie bardzo być uważni, bo wielu z nich będzie ze złym nastawieniem. Jeżeli nie będziecie rozsądzać proroctw, to po prostu te proroctwa was zniszczą. Musicie być ostrożni. To pierwsze. Po drugie, kiedy wyznaczycie termin, urodzicie syna i wasza najmłodsza córka i wasz syn, któremu nadacie imię Samuel, czyli Samuel, będą najbardziej mi służyć, będą najbardziej przeze mnie używani. Ale kiedy im to prorokowałem, czułem wewnątrz zgrzyt. Ktoś prorokuje tutaj? Czuliście taki zgrzyt kiedyś? Zgrzyt. I do takiego doszło zgrzytu, że aż mi serce kołatało. I powiedziałem, ja dopiero niedawno zacząłem prorokować, ale ja wiem, że jest tu jakiś podstęp. Tak to użyłem wtedy chyba takiego słowa. A on do mnie mówi, jestem pastorem Kościoła Zielonoświątkowego. Bóg nie jest Bogiem podstępu. Ja mówię, ja też tak wierzę, ale ja wiem, że tu jest jakiś podstęp. Więc moja rada jest taka, nie wierzcie temu proroctwu. A oni mówią, ty przyjechałeś 600 kilometrów, żeby nam prorokować i mówisz, coś ciebie za prorok w ogóle. Przyjeżdżasz i prorokujesz i mówisz, żeby nie wierzyć proroctwu, że jest głupie. Zwłaszcza, że mamy wewnątrz potwierdzenie, że ono jest prawdziwe. Powiedziałem, wiecie, z tym potwierdzeniem to bywa różnie. Bo czasami mamy potwierdzenie, bo tak chcemy, tak? To tak jak czasami mama chce wydać córkę, a wiecie, że facetów jest mniej w kościele, tak? Przynajmniej takich do wzięcia. Jak matka bardzo chce wydać córkę, to nagle ma objawienie, który to ma być. I idzie i mu to mówi. I on nie ma wtedy wyboru, tak? Po prostu musi się... I mało tego, jej córka ma poświadczenie w sercu, tylko że później czasami źle to wychodzi. Powiedziałem, to poświadczenie... To są też emocje. Poświadczenie musi być w odpowiedni sposób w sercu. Bo jeżeli nie ma takiego właściwego potwierdzenia, to są tylko emocje. Emocje, które ci dostajesz to, co chcesz, więc się cieszysz, nie rozsądzając albo bojąc się rozsądzać, bo możesz rozsądzić na nie, a ty nie chcesz na nie, tak? I powiedziałem im, ja nie wiem, jak to jest, ale ja bym tego słowa nie przyjmował. A oni powiedzieli, bądź spokojny, jedź do domu. Ale jeszcze nocowałem, bo w niedzielę miałem usługiwać. Poszedłem i powiedziałem tak, Panie Boże, potrzebuję słowo w inny sposób. Byłem tak niespokojny, że ja nie mogłem siedzieć. Chodziłem i wszystko mnie bolało w środku. Uklęknąłem przed Panem, płakałem, mówiłem, Boże, daj mi potwierdzenie w inny sposób. A Bóg mi mówił, otwórz Biblię. I otworzyłem Biblię i był tam tekst, który był potwierdzeniem tego słowa. Więc przeszedłem do nich rano, w niedzielę, powiedziałem, wiecie co, mam potwierdzenie, jestem spokojny. Ale przyjechałem do domu, moja żona też prorokuje. Mój już najmłodszy syn, ma teraz 20 lat, też już prorokuje. I przyjechałem do domu i mówię do żony, wiesz co, tak było. A ona tak na mnie patrzy, mówi, wiesz co, jeszcze nie zacząłeś, a już skończyłeś. Ja mówię, co ty opowiadasz? Ona mówi, tak, zobaczysz, że z tego proroctwa będą problemy, ja to wewnętrznie czuję, i zobaczysz, że nie będzie przyjemnie. Powiedziałem, ale to było z Boga. Ona mówi, ja nie dyskutuję z tym, czy to było z Boga, czy nie. Z tego proroctwa będą problemy. No i za pół roku oni do mnie napisali list. Nie wyznaczyliśmy czasu, jesteśmy w ciąży. Oby to był syn. I moja żona przeczytała ten list i mówi: bierzesz urlop i się modlisz. Ja jadę do pracy, a ty się modlisz. I będziesz wiedzieć. I ja oczekuję, że jak ja przyjadę z pracy, moja żona jest bardzo pokorna, ale czasami jest taka jak lwica. Mówi, jak ja przyjeżdżę z pracy, to ty masz mieć odpowiedź. A? Więc modliłem się, chodziłem po różnych miejscach i się modliłem. Ale Bóg nic do mnie nie mówił, ale jak Bóg nie mówi, to znaczy, że już odpowiedź jest, tylko trzeba ją znaleźć. Taką zasadę mam i tak to rozumiem. Zacząłem się zastanawiać, o czym było proroctwo. Przypomniałem sobie całe proroctwo. I żona przyjeżdża, mówi, co się urodzi? Powiedziałem, córka. Czy Bóg ci powiedział? Powiedziałem, nie, rozsądziłem słowo. A z czego to wynika? Powiedziałem, widzisz, bo było powiedziane, że Samuel i najmłodsza ich córka, my ich córki wszystkie znamy. To nasi przyjaciele, wiemy, jak one się nazywają. A Samuela jeszcze nie ma. Dlaczego było powiedziane imię Samuela, a nie było powiedziane imię najmłodszej córki, skoro my ją znamy, my wiemy, jak ona ma na imię. Czyli będzie jeszcze jedna córka. A oni już nie chcieli mieć więcej córek. Oni chcieli ewentualnie syn, tak, ale żadnej córki, absolutnie. Powiedziałem, Bóg ich wrobił. A może ja, ale po prostu i tak zostali wrobieni, tak? Czy owak zostali wrobieni? Czy Bóg może wrobić? Pierwsze pytanie. Yes or no? Nie? No może wszystko, tylko nie wszystko robi, tak? Bo ma etykę, ma zasady, tak? Więc czy może, w sensie nie czy może, w sensie możliwości, czy wykonuje czasami, tak? Czy Bóg jest prowokatorem? Czy Bóg używa czasami prowokacji? W takim sensie, że wpuści kogoś w maliny na przykład. Tak? Jaki przykład biblijny mamy? A, proszę? Jakoś, no, musisz mi to przybliżyć, bo jakoś tak nie widzę tego, tak? Nie. Tam nie wrobił. Trochę wrobił, tak. Jonasz wrobił, ale jest jeszcze inne miejsce, bo Jonasz to takie jest do wyjaśnienia, tak? Ale jest jedno miejsce, które jest trudnym miejscem. A mówi wam coś nazwa Ramot Gileackie? Tak? Kiedy Achab miał pójść pod Ramot Gileackie, bo Bóg chciał, żeby tam zginął? Jak Michasz prorokował do Achaba? Najpierw powiedział idź. Poszczęści ci się, tak? Ale powiedział to w taki sposób, w ogóle ten urywek jest bogatym urywkiem, bo mówi, że Michał przyszedł i prorokował, idź, poszczęści ci się. Ale Achab do niego mówi, mówiłem ci, mów to, co Bóg mówi. Dlaczego Achab tak powiedział? Bo człowiek tylko w ilu procentach mówi werbalnie, komunikuje się werbalnie? 20 parę, tak? Nie, 20 parę. Reszta to jest komunikacja niewerbalna, mina, gest, zachowanie, tak? Akcent. Czyli Michał to powiedział w taki sposób, że Achab wiedział, że on to mówi, żeby go sprowokować, że to nieprawda. Nie patrzył na słowa, ale Achab widział tą całą resztę. I dlatego do niego się zwrócił po pierwsze. Widzicie, jak prorokujemy? Prorokujemy nie tylko słowami. Dlatego zwraca się do niego, mówi: mów tylko to, co Bóg ci powiedział. On mówi, skoro tak, to ci powiem. Widziałem Izraela rozproszonego jak owce po górach, tak? I wtedy Sedekiasz chyba, czy jakoś się tam nazywał, przychodzi i mówi, to jak to? Jak to jest? Przecież myśmy prorokowali. A Michałasz mówi, oto widziałem niebo otwarte i Boga na stolicy. I widziałem, jak synowie Boży przyszli przed Boży tron. I Bóg się pytał ich, kto zwiedzie Achaba? Tak zapytał Bóg? Kto zwiedzie Achaba, żeby poszedł pod Ramot Gileackie, bo ja chcę, żeby on tam zginął. Jeden mówił to, a drugi mówił owo, ale jeden duch wystąpił i powiedział, ja to zrobię. I Bóg go zapytał, jak to zrobisz? A stanę się duchem kłamliwym w ustach jego proroków. Pamiętacie? I Bóg do niego powiedział, idź, ty to zrobisz. Posłużył się Bóg, czy nie? Tak? Tak. To jest trudne miejsce teologicznie, bardzo trudne. Więc musimy zadać, żeby nie było tak, że Bóg kłamie, bo Bóg nie kłamie, bo nie znaleziono w nim nigdy żadnej zmazy, skazy, tak? To w końcu to było kłamstwo, czy nie było kłamstwo? A jeżeli nie było, to dlaczego nie było? Kiedy żart zaczyna być kłamstwem? Pomocnicze pytanie. Bo wiecie, co to jest żart? Wpuszczamy kogoś w maliny, tak? Żeby się pośmiać. Może jest szersze znaczenie żartu, ale między innymi tak. Kiedy żart nie jest już żartem, tylko jest kłamstwem? Dobrze, ale to nie jest do końca. To znaczy nie dopowiedziałeś do końca. To jest tak, coś trzeba dopowiedzieć. To prawda, ale tego bym nie brał pod uwagę. No, dopowiedz. To też, ale to... Wy mówicie o tej drugiej... Ja mówię o... Dobrze, z tej strony mówicie o słuchaczu. To jest prawda. Ale mówimy o mówiącym. Tak? Ja chcę słyszeć o mówiącym. Jak nie powie, że to jest żart. Czyli jak utrzymuje człowieka, że to jest prawda. Tak? Mógł mieć dobre intencje, ale nie dopowiedział, że to jest żart. W Księdze Przysłów czytamy, nie pamiętam dokładnie tego wersetu, ale on na końcu mówi, ja tylko żartowałem, tak? Czyli narozrabiał w życiu czyjegoś, w czyimś życiu, w życiu jakiegoś człowieka, a później mówi, ja tylko żartowałem. A to już nie był żart, tak? Bo żart nie robi krzywdy człowiekowi. On powinien doprowadzić, czasami zaboli nas, bo w żarcie powiemy trochę prawdy, albo całą prawdę czasami w żartobliwy sposób, ale on nie powinien robić krzywdy. On może nas zaboleć, ale ten ból doprowadza nas do jakiegoś miejsca upamiętania, samokrytyki, ale nie może nam robić krzywdy. Jeżeli człowiek zażartuje, a później sobie pójdzie i nie powie, że to był żart i ktoś uwierzył w to, to to już jest kłamstwo. Tak? Więc popatrzcie, kiedy zanim Achab poszedł pod Ramot Gileackie, Bóg daje mu Michała, który tą całą sprawę upublicznia, wyświetla, mówi prawdę, tak? Widziałem naradę Bożą i słyszałem Boga, który mówił to i to, a ten duch mówił to i to. Czyli on powiedział. Przekazał intencje Boga. Tylko problem jest taki, i to też chciałbym, żebyś... Ja wiem, że ten tekst jest bardzo bogaty. Problem jest taki, że tam był też Jehoszafat, bo to na życzenie Jehoszafata, króla judzkiego, zapowano Michała, że Jehoszafat, chociaż usłyszał wyrocznie Bożą, przekazano przez Michała, uwierzył czy nie uwierzył? Nie uwierzył. Poszedł z Achabem pod Ramot Gileackie i to jeszcze na tyle dał się ogłupić, że Achab się przebrał w zwykłego wojownika, a jemu kazał, Jehoszafatowi, kazał pójść w stroju królewskim. Wiecie, kto bardziej uwierzył w proroctwo Michała? Achab. Achab był sprytny. Uwierzył temu proroctwu. Dlatego rzucił strój królewski, szaty królewskie i poszedł jako zwykły człowiek, w przebraniu zwykłego człowieka, a Jehoszafatowi kazał iść w stroju królewskim. Pomyślał sobie, jak chcą zabić króla, to nie zginie tamten. Tak? I tylko Bóg uratował Jehoszafata, bo właśnie miał zginąć. Czyli, drodzy, czasami jest to prowokacja, ale wracam do mojego przykładu. Po co mi to było? Wiele razy Bogu zadawałem to pytanie. Bo pamiętam, jak urodził się im córka, 11 listopada. Byliśmy wtedy w Warszawie na ogólnopolskiej konferencji duchownych. I przyszedł jeden z prezbiterów i do mnie mówi, Ryszard, oni urodzili dziecko, córkę. Mówi, jak się czujesz? Jak się czujesz między duchownymi? Jak się czujesz jako duchowny tego kościoła? Nie wstyd ci? I nie wiedziałem, gdzie oczy wsadzić. I musiałem wejść na salę i wszyscy na mnie patrzyli, bo to już poszło lotem błyskawicy po wszystkich. I skutkuje to takim efektem, że niektórzy do mnie do dzisiaj patrzą jak na trendowatego. I zaczynałem się zastanawiać, czy wtedy, teraz mnie już to nie boli i myślę, że w każdej służbie ludzie muszą być tak przepaleni, że już niektóre rzeczy ich nie bolą. Urazy jakieś, takie rzeczy nie bolą. Tak? Jesteśmy uważni, wiemy, że popełniamy błędy, że nie jesteśmy doskonali i to jest dobre miejsce. Ale kiedy przechodzisz, to nie jest takie proste. I to nie było takie proste. Ja byłem pastorem, ja musiałem prowadzić kościół, ja nie wszystko rozumiałem, przychodziły pewne wydarzenia, których nie mogłem ogarnąć. Jak miałem stanąć za kazalnicą, miałem uczyć kościół. prawd Bożych, a oni na mnie patrzyli. Jak kogoś zwłaszcza napominałem, przychodzili do mnie, to jak miała być córka czy syn? Nie musieli więcej mówić, tak? I nazwali mnie specjalistą od dzieci. A niektórzy powiedzieli, że alimenty powinienem płacić. No dzisiaj to może jest śmieszne, tylko powiem wam, że chcę wam o tym mówić. Mamy seminarium na temat proroctw. To jest tak szeroka dziedzina, że z reguły tydzień czasu zajmuje kilka godzin dziennie, żeby to omówić wszystko. Więc dzisiaj i tak tylko liźniemy temat, tak? Ale chcę mówić to, co Bóg mi położył na serce. Dlaczego o tym mówimy, o tych rzeczach? Dlaczego mówię takie negatywne rzeczy? Historia mówi, a historia lubi się powtarzać, tak? Więc historia mówi, że wraz z przebudzeniem, albo tuż przed przebudzeniem, Bóg wzbudza ruch proroczy. Ludzie zaczynają prorokować. Bo bez objawienia naród się rozprzęga. Ludzie muszą mieć wizję, ludzie muszą mieć cel. Więc czy będziemy chcieli, czy nie, to będzie. I albo się nauczymy z proroctwami postępować właściwie, i albo nauczymy się prorokować właściwie i podchodzić do proroctw właściwie, albo znowu będą zranienia. Dlaczego ruch proroczy w kościele zielonosiątkowym, charyzmatycznym, nie był popularny albo wręcz niechętnie do tego podchodzono? Dlaczego? Dlaczego, myślę, że z 15 lat temu Naczelna Rada Kościoła wydała, naszego kościoła, wydała oświadczenie, ono jest w internecie, można je sobie przeczytać, dlatego mogę o tym publicznie mówić, że uznaje się służbę pasterską, nauczycielską i ewangelizacyjną, trzy rodzaje służb, ale nie ma i nie będzie służby proroczej i apostolskiej. Można funkcję pełnić bez nazwy. Koniec. Tak mniej więcej to jest napisane. Dlaczego? Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Przecież napisane jest zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, tak? Czy nie? W dwóch miejscach chyba tak napisane. To dlaczego takie oświadczenie? Przecież to nie chłopki roztropki wydali to oświadczenie. Na jakiejś podstawie mądrzy ludzie wydali oświadczenie, tak? Mieli jakieś podstawy ku temu. Dlaczego? A było kilka takich powodów. Po pierwsze, ludzie podchodzili do tego, że człowiek prorokujący wyraźnie słyszy Boga i to, co słyszy, przekazuje. Czyli nie ma marginesu pomyłki. A mam do was pytanie, czy w Nowym Testamencie jest zapisane proroctwo, które się nie spełniło? Nowotestamentowe proroctwo, albo które było niewłaściwe, o, inaczej, które jest niewłaściwe. Raz, że się nie spełniło, a po drugie jest niewłaściwe. Jeszcze podpowiem, jest autorstwo apostoła Pawła. Nie znacie? Apostoł Paweł mówi, ale jeżeli w zborze, w kościele są panny, to niech nie wychodzą za mąż, tak? Dlaczego? Bo Pan przychodzi? Niech pozostaną w takim stanie, jaki są, bo panna, słuchajcie kobiety, panna robi wszystko i powinna robić wszystko, dzisiaj się to wszystko odwróciło, nie wiem jak dlaczego, ale panna powinna robić wszystko, żeby się panu podobać, tak? Ale mężatka, żeby się mężowi podobać. Dzisiaj niedawno rozmawiałem z taką kobietą, która starała się o męża. Bracie, módl się. Wyszła. Jak przyszła, żebym się o nią modlił, to makijaż nienaganny. Nie za dużo, nie za mało. Strój idealny. Po prostu na nią popatrzyłem, powiedziałem, o, po prostu rewelacja. Ale jak wyszła za mąż, pół roku po ślubie, jak na nią popatrzyłem, powiedziałem, co się z tobą stało? Zupełnie nieatrakcyjna kobieta. Ubrana byle jak, włosy w nieładzie, nie tyle, że rozczochrane, ale po prostu widać, że tam fryzjer już dawno nie zaglądał. I powiedziałem, Boże, co się z nią stało? Że się pamięta, jak ona była. Zamiast się mężowi podobać, a później mówi, bracie, módlcie teraz, bo wyszłam za mąż z wielkiej miłości i rok czasu, czy pół roku po ślubie i on ma do mnie jakieś pretensje. I ja mówię, ja też bym miał. Po prostu nie taką sobie brałem, bym powiedział. Więc Biblia mówi, że panna powinna, apostoł Paweł, tak? Ale prorokował i mówił, to jest zapisane w Biblii, żeby panna nie wychodziła za mąż. Bo, dodaje na końcu listu do Koryntian, Maranata, pan przychodzi, tak? I minęło już tyle lat i pan nie przyszedł. A mormoni zalecają i muzułmanie zalecają jak najwięcej dzieci. Jak byłem w Kanadzie i szedłem z takim małżeństwem polskim, wierzącym, i mieli jedno dziecko i podchodzi muzułmanka, która prowadziła całą czeredę dzieci. Mówi, o, jakie ładne dzieciątko. I oni mówią, o, to właśnie, to nasze jedyne. A ile jeszcze będziecie chcieli? A jeszcze jest jedno najwyżej. A ta muzułmanka mówi, no właśnie, to są biali. A ta moja siostra znajoma mówi, no ale co w tym dziwnego? Ona mówi, widzisz, a ja mam 8 i planujemy jeszcze przynajmniej 4. Za jedno pokolenie, jak pójdziemy do urn, to czapkami was nakryjemy. Żadnego dżihadu nie trzeba. Po prostu was czapkami nakryjemy. Przegłosujemy was. I w tym roku, w zeszłym roku, pamiętacie, w Danii, w pewnym kantonie, bo się chyba, nie wiem, czy to tak nazywa, muzułmanie doszli do władzy i zabronili organizowania świąt Bożego Narodzenia. Przynajmniej ozdób i tak dalej. Pokazali, co potrafią. W Danii, w kraju chrześcijańskim, muzułmanie rządzą. Może nie w całym, ale niedługo będą w całym. Niemcy mają problem, Francja ma problem. Tak? Czyli pomylił się trochę Paweł, czy nie? Pomylił się. Moim zdaniem się pomylił. Możemy dyskutować to logicznie. Moim zdaniem się trochę pomylił. On później naprawił to. Niech każda ma swego męża, ale mówi to tylko o tych gorącego temperamentu. Ale jeżeli ktoś jest taki spokojny, to raczej według tych słów, listów do Koryntian, nie powinien się żenić albo wychodzić za mąż. Więc chcę wam powiedzieć, że to nie jest wcale takie oczywiste. Co to jest proroctwo? Albo zaczniemy od takiego tekstu. Objawienie 19:10. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Możemy do proroctw podchodzić różnie. Ale świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Tak? Co to jest proroctwo? Proroctwo jest to przekazywanie Bożych myśli i Bożych zamiarów. Bożych myśli i Bożych zamiarów. Ale dobre, dojrzałe proroctwo jest to proroctwo wygłoszone w Bożym czasie, czyli nie tylko dostałeś i mówisz, ale w Bożym czasie, we właściwym duchu i z właściwą postawą. A tego trzeba się nauczyć, to jest proces. Bo co innego słowo dostać, a co innego je umiejętnie przekazać. Zwłaszcza, że proroctwo to nie jest tylko słyszenie Boga. Bo na przykład śnią nam się prorocze sny, tak? A wtedy nie słyszymy Boga, tylko widzimy obrazy, tak jakby film. Oczywiście słyszymy pewne sekwencje w tym śnie, ale nie możemy powiedzieć, że to Bóg powiedział. Albo masz wizję. I niektórzy mówią, wizja to jest coś prostego. Ale wizja to niekoniecznie musi być coś prostego. Bo określa się proroctwo jak chodzenie po wodzie. Masz wiarę, idziesz dalej. Nie masz wiary, toniesz. To się odbywa na zasadzie wiary. Ja pamiętam, jak była taka nagonka na służbę proroczą, na prorokowanie. Jak ja się nawróciłem, to wiecie, co mi powiedziano? Chcesz mieć... Byłem pastorem. Już za jakiś czas, 1,5 roku po nawróceniu byłem pastorem już, to mi powiedziano, chcesz mieć, mój jeden z braci do niej patrzył, powiedział, chcesz mieć z Boże problem, to miej proroka. I ja tak popatrzyłem na niego, mówię, ale w Biblii jest inaczej napisane. On mówi, to jest teoria, ja znam praktykę. I autentycznie to usłyszałem, chorowałem 2 tygodnie po tym. Czytałem Biblię w różnych, od przodu do tyłu, tyłu do przodu. Po prostu, nie wiem dlaczego, oni powiedzieli, bo prorocy, że dokończę wcześniejszą myśl, która mi uciekła, po pierwsze byli nieokiełznani, czyli myśleli, że wszystko dobrze wiedzą. Po drugie, prorocy oceniali duchowość pastorów i starszych. Jeżeli mieli objawienie i przekazali słowo, a pastor nie wykonał tego słowa, nie mówiąc, że to jest fałszywe, prawdziwe proroctwo, czy niskiej jakości, czy dobrej jakości, po prostu odłożył je na półkę, to najczęściej prorocy doprowadzali do rozbijania zborów. Ja znam historię Kościoła. Tak było. Byli niepokorni, zawłaszczali sobie władzę. Oni chcieli stanąć nad pastorem. Jak kiedyś przeczytałem, ktoś czytał z was taką książkę Pełny Bukłak? Nie wiem, który kościół to wydał, ale Pełny Bukłak to była książka. Zacząłem czytać i bardzo się zdenerwowałem. Chociaż dużo rzeczy bardzo dobrych tam jest napisane. Ale jakoś tak widziałem te rzeczy, które ranią. I tam było napisane, że na czele zboru powyżej 50 osób, składających się powyżej 50 osób, nie powinien stać pastor. Że pastor to powinien być szef grupy domowej na przykład. Albo zboru do 50 osób. Ale nad pastorem powinien być prorok. Bo on ma wizję, bo on ma wejrzenie. Ale ja znam praktykę. Zresztą w Biblii tak nie jest napisane, bo to, że zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, to wiecie, jak się to się tłumaczy, czy nie? Mi wytłumaczył to taki pastor Zielonej Góry. Czy to nie wiem, powiedział? Co to jest fundament? Co to jest fundament, bracie? Podstawa, tak? No, a co na ty, do czego podstawa? Czyli fundament dźwiga? Tak? Dźwiga? Nie jest na górze, tylko dźwiga? Na nim się stawia? Mało tego, kiedy wyleje się fundamenty i czy ławę fundamentową i zrobi się fundamenty i zasypie się ziemią później, żeby to budować, to jakiś czas musi stać. Nie można od razu na tym budować, prawda? Bo to musi się utwardzić, to musi się związać dobrze. I wtedy co się robi? Po fundamentach się chodzi. Depcze się. Brudzi się je. Ja bym powiedział, fundament ma to do siebie, że po pierwsze nie jest nad, tylko pod, że dźwiga ciężary i że się po nim chodzi. Depcze. A niektórzy by chcieli stać nad, bo to jest zaszczytna nazwa, zaszczytna funkcja. Ale sługa to jest ktoś, kto służy, tak? Więc prorocy czasami doprowadzali, czy ludzie proroczy doprowadzali do rozbicia kościołów, zborów, do oceny pastorów. I niektórzy pastorzy odeszli ze służby, żeby ratować społeczność. Odeszli ze służby, cenni, namaszczeni przez Boga ludzie. Odeszli ze służby, bo prorocy im tak umilili życie. Więc kiedy teraz oczekujemy przebudzenia, to musimy być mądrzy w tym wszystkim. Zrozumieć, że nie jest prorok nad pastorem, tylko jest pod pastorem, tak? I Bóg mnie przeczołgał. Wiecie, ja się uczyłem Bóg w realu, nie tylko teorii. Na przykład Bóg mi powiedział kiedyś tak. Kazał mi zrezygnować z pracy i takie, ja jestem lekarzem weterynarii zawodowo, już nie praktykuję. Więc miałem dobrą pracę, jak jeździłem, to nie dość, że miałem wynagrodzenie dobre, dyżury, to jeszcze jak krowa wyzdrowiała, czy świnka, czy piesek, to dostawałem jakąś śmietanę. Już później, tak? Czyli nie łapówka. Tak. Wtedy to było normalne. Czy jajeczka. Ja tego nie kupowałem z reguły, to miałem. To była dodatkowa gratyfikacja. I nagle to się wszystko skończyło, tak? Więc było nam ciężko finansowo, bardzo ciężko. Kupowaliśmy, pamiętam, tylko mleko i chleb. I tylko na tyle nas było stać. Tak żyliśmy przez jakieś kilka lat. A moja żona szła po tym pasażu handlowym, patrzyła na wystawę, mówiła, to mi niepotrzebne, i to mi niepotrzebne, i to mi niepotrzebne, żeby się nie zdołować, tak? I w takim czasie dołka finansowego Bóg mi mówi, a teraz pojedziesz 600 kilometrów, zadzwonisz najpierw do pastora, umówisz i pojedziesz, przekażesz słowo. Więc zadzwoniłem, Bóg mi powiedział, jakie słowo, zadzwoniłem do tego pastora i on mówi, ja Ryszard, ja cię znam, przyjeżdżaj. Pojechałem, dobrze. Kupiłem bilet. Pojechałem. I on jeszcze do mnie mówi, wiesz, sługa Boży powinien jeździć pierwszą klasą. Już nie pamiętam, którą klasą jechałem, ale i tak mnie to drogo wyniosło. I przyjechałem, wchodzę, akurat mieli nabożeństwo, wchodzę, a on do mnie mówi tak, wiesz co, Ryszard, tak przemodliłem tą sprawę przed Bogiem. Zrobimy tak. Siądziesz sobie z tyłu i ani pary z gęby. Siedzisz. Tak? I ja sobie tak popatrzyłem, ja bym się zwariował, czy co? Przecież mógł mi od razu powiedzieć, to nie narażał się na stratę czasu, bo jechałem kupę z przesiadkami, różne relacje pociągami, pośpieszny i podmiejski, jakiś tam jeszcze. Pół dnia to, czy prawie cały dzień, to 12 godzin chyba w jedną stronę jechałem. I w drugą stronę teraz będę tyle jechał i po to, żeby z tyłu posiedzieć? I on mówi, nie przekażesz tego słowa. To ja nie wiem co, ale ja mam niepokój, nie przekażesz słowa do kościoła. Powiedziałem, to jest tylko 3 minuty. On powiedział, nawet minuty nie dostaniesz. I siedziałem z tyłu i po prostu, wiecie, różne emocje były. Po pierwsze, nieduchowy, tak? Albo duchowy inaczej. Bo nie pozwala przekazać mi słowa od Boga. A przecież ono jest na pewno od Boga. Po drugie, naraził mnie na straty materialne, jakby nie wiedział, że ja mam problem finansowy. Po trzecie, strata czasu. W tym czasie mógłbym coś innego zrobić. Miałem robotę w domu. Remontowaliśmy mieszkanie, żeby zaoszczędzić. To ja to robiłem. I byłem zły. I nagle Bóg mi mówi, masz go błogosławić. Zacząłem go błogosławić, ale wiecie, jak tak zaciśnięte zęby. Wcale mi nie było tak radośnie, żeby go błogosławić. I wracałem do domu, siedziałem w pociągu i po prostu tu czułem ucisk. Emocje były mocne. Sobie pomyślałem, jakbym go spotkał po prostu. Trenowałem judo, dałbym radę. I kiedy przyjechałem do domu i opowiedziałem żonie, ona tak na mnie popatrzyła, mówi, wiesz co, musisz się uspokoić, bo inaczej będzie źle. Uspokój się. Się uspokoiłem i wtedy Bóg do mnie mówił tak. Nie podoba ci się to, że nie przekazałeś słowa. Mówię, nie, słowo było bardzo ważne. A Bóg mówi, wiesz, a to słowo wcale nie miałeś im przekazać. Ja mówię, no ale dałeś mi to słowo. No bo jakbym cię wypróbował? Chciałem zobaczyć, albo inaczej, chciałem, żebyś ty zobaczył, jakie jest twoje serce. Czy umiesz błogosławić i czy rozumiesz, jakie jest miejsce proroka? Mówię, panie, no ale jak? Bo twoim zadaniem jest, kiedy ci pozwolą przekazać, a kiedy ci nie pozwolą, to nie przekazać, tak? Prorok nie gwałci i prorok nie zmusza i prorok nie manipuluje. I Bóg mi mówił wtedy, na całe życie musisz to zapamiętać. Więc kiedy ja ci daję słowo, to ja ci też otworzę drzwi, żebyś je przekazał. Ale kiedy ci zamkną drzwi, to nie możesz robić tego na siłę. Mój koniec z partyzantką. Wiecie, na czym polega partyzantka? Ktoś wchodził przez tamte drzwi i kiedy tylko się robiła chwilkę cisza, to wstał. Tak mówi pan! A później w drzwi go nie ma. Widziałem już takie rzeczy w mojej służbie i to jest partyzantka. Koniec z partyzantką. Tak? Bóg mi powiedział, koniec z partyzantką. I wtedy zrozumiałem, że to jest odpowiedzialność Boga, że moje zadanie jest inne, że ja nie mogę wymuszać, nie mogę manipulować, że mam przekazać objawienie, na ile mi pozwolą. Jeżeli nie pozwolą, ich problem, tak? O ile to od was zależy, jest takie miejsce w Biblii? Tak? O ile to od was zależy. Więc jeżeli to, co ode mnie zależy, ja chcę to zrobić, tak? Ale jeżeli miałoby to coś naruszyć, to ja nie chcę tego robić. Bo, wiecie, jest takie powiedzenie, ja lubię przysłowia. W mądrej głowie jest ile? Dość dwie słowie. Czyli czasami to, że ktoś dostaje słowo i przychodzi do starszego, do pastora i mówi, mam słowo, to on już tego słowa nie musi wcale przekazywać. To jest sygnał. I starsi zaczynają się modlić. I wcale nie musi prorok nic więcej wiedzieć. Bo gdyby, pamiętam, do pewnego brata miałem słowo, on do mnie pyta na koniec, przekazałem mu to słowo. A on tak na mnie patrzy. Mówi, Ryszard, czy ty wiesz, o czym ty mówiłeś? Ja mówię, nie. On mówi, chwała Bogu. Jechałem do domu i mówię, Boże, ale ja naprawdę nie wiem, o czym ja mu mówiłem. Takie było zagmatwane to słowo. Ja nic z tego nie rozumiałem. A Bóg mówi, to dobrze, bo jakbyś rozumiał, to byś mu nawet ręki nie podał. I sobie pomyślałem, ale mnie Bóg ochronił, rewelacja, Bóg jest dobry. A po co mi wiedzieć? A po co mi to roztrząsać? A kim ja jestem? Moje emocje są ograniczone, tak? Moje serce ma ograniczoną wytrzymałość. A po co mi w depresję wpaść, bo za dużo będę wiedział? Jestem wolny, halleluja. Tak? Więc drodzy, proroctwo, pamiętajcie, jest to dojrzałe proroctwo, jest to przekazywanie Bożych myśli, zamiarów we właściwym czasie, z właściwą postawą i we właściwym duchu, tak? Żebyście zrozumieli, co to znaczy we właściwym duchu. Kiedy przyszedłem do Prudnika, czyli w dwóch zborach byłem pastorem, do tego drugiego zboru, przyszedł brat jeden i opowiada mi historię. Bracie, wiesz, dla Chrystusa cierpiałem. I ja mówię, a kiedy to było? A ze 2 lata temu. Ja mówię, to opowiedz mi, ja tam dopiero zostałem pastorem. On przyszedł tak, żeby się zapoznać ze mną i opowiadał mi historię. I bo poszedłem na targ i facet sprzedawał figurki świętych. Jedna była wyższa, druga niższa. I ta niższa kosztowała więcej niż ta wyższa. Więc się zastanowiłem, dlaczego więcej drewna, więcej pracy i kosztuje mniej niż ta niższa. I zobaczył, że ta wyższa była troszeczkę stoczona przez korniki. I podszedł do sprzedawcy i mówi, ja już wiem, pan tu sprzedaje świętych, ale ten święty stoczony przez robaki. A ten sprzedawca niewiele myślał, wziął tego świętego i walnął go w głowę. I ten nasz brat leżał 2 godziny nieprzytomny. I mówił, ja cierpiałem dla Chrystusa. A ja mówię, nie dla Chrystusa, tylko dla głupoty swojej. Kto tak Ewangelię głosi? Przecież to jest jakieś... To nie tak, my nie jesteśmy świadkami Jehowy, tak się nie głosi Ewangelii, tak? Są pewne zasady. Nie wolno w ten sposób. Drodzy, jeszcze jedno coś miałem powiedzieć, później sobie przypomnę. Jak Bóg mówi do nas dzisiaj? No przede wszystkim mówi do nas przez Biblię, tak? Każdy człowiek powinien dobrze znać Biblię. I wstyd mi czasami. Mi wstyd, kiedy prorokuję i lubię zadawać ludziom pytania. Czy pamiętasz taką historię biblijną? Nie. A ile lat jesteś wierzący? 15. I nie pamiętasz tej historii biblijnej? Nie. To czemu nie czytasz Biblii? Okazuje się, że lubimy czytać wybrane fragmenty. Księgi, które lubimy. Tak? A to jest złe. Bo Słowo Boże tak ma w nas pracować, że gdyby dzisiaj nas ktoś wziął na pustynię i zabrał nam Biblię, to my mamy mieć taką świadomość Słowa, że tam na pustyni będziemy żyć z Bogiem i będziemy rozumieć Boże Słowo, tak? Popatrzcie, jak to jest. Jeżeli ludzie nie wchodzą w taką dojrzałość i nie znają tak Biblii i nie poświęcają czas na modlitwę i czytanie Słowa, to przychodzi ktoś i powie jakiś banał, jakąś bzdurę z zakazalnicy, i później starsi nie mogą tego pozamiatać. Bo ludziom się to spodobało. Bo nie ocenili tego na podstawie Biblii, tylko bo im się to spodobało, tak? A świeckie przysłowie, a przysłowia są mądrością narodów, mówi, nie wszystko złoto, co się świeci. Czyli musimy znać Biblię. A jeżeli znasz Biblię, to ktoś przychodzi i ci zaczyna coś mówić, a ty mu zadajesz pytanie, no ale tam jest napisane. A to ja muszę pomyśleć, tak? No to pomyśl, ale później ze mną się skontaktuj, bo musimy tą sprawę wyprostować, tak? Nie dasz się zwieść. Jeżeli chcemy, żeby Kościół wzrastał, to Kościół musi znać Biblię przede wszystkim. Ale nie Biblię literalnie tylko, ale tak jak mnie żona nauczyła czytać Biblię, tak chyba nauczyłem się też mocniej słyszeć Boga, powiedziała mi moja żona tak. Kiedy czytasz Biblię, to Bóg mówi do ciebie. Tylko ty musisz to rozumieć. Więc kiedy czytasz Biblię i Bóg cię poruszy, albo jest treść, która jest głębsza i ty to widzisz, zacznij się nad tym modlić. I dała mi przykład modlitwy pańskiej. Powiedziała, kiedy mówisz Ojcze Nasz, to ty powiedz modlitwę Ojcze Nasz. No to ja, wiecie, jak katolik, tak? Bo ja wtedy jeszcze byłem katolikiem. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święcie imię, ona mówi stop. No ale powiedziałaś Ojcze, kim dla ciebie jest Ojciec? No i zaczęła mówić, Boże, i ona zaczęła tłumaczyć. Dwa pierwsze takie słowa mi wytłumaczyła. Powiedziała, kiedy mówisz Ojcze, to znaczy ktoś z autorytetem. Ktoś, kto ma władzę. Ktoś, kto ma środki. Ktoś, kto ciebie kocha. Ktoś, kto nie życzy tobie źle. Tak? Możesz być w tym momencie, bo i teraz ci jest dobrze, ale kiedy masz problem i mówisz Ojcze, no to który jest Ojciec zły? Tak? Pan Jezus mówi, jeżeli wy będąc złymi, umiecie dobre rzeczy dawać swoim dzieciom, tak? Więc kiedy mówisz Ojcze, a później święć się imię Twoje, co to znaczy święcić, co to znaczy szanować, co to znaczy czcić? Kiedy mi to wytłumaczyła, poszedłem, powiedziała, idź teraz do swojego akademika i spróbuj się modlić Ojcze Nasz w ten sposób. Wiecie, ile się modliłem? 3 godziny. Nad każdym słowem. Się zastanawiałem. Im bardziej się modliłem, im bardziej mówiłem, Boże, dziękuję Ci, że jesteś moim Ojcem, że masz takie atrybuty, takie i takie i takie. I że wtedy, kiedy ja mam źle, to Ty ciągle jesteś moim Ojcem. Kiedy zgrzeszę, jesteś ciągle moim Ojcem. I Ty ciągle idziesz za mną, jak za synem marnotrawnym. Kiedy tam modliłem się i płakałem, to Bóg mi coraz więcej pokazywał. Ja nie mogłem dalej iść, musiałem się cofnąć i znowu się modlić na ten temat. I kiedy tak przerobiłem całą Biblię, a trwało to ze 3 lata już wtedy, kiedy tak się... Godzinami spędzałem czas na modlitwie i na czytaniu Biblii. Kiedy skończyłem tak czytać Biblię, to nagle mi się otworzyły oczy. Myślałem, że znam Boga, ale wtedy, pamiętam jak skończyłem i ostatni werset przeczytałem z objawienia, zamknąłem Biblię i powiedziałem, położyłem rękę na Biblii i powiedziałem, Boże, ze słyszenia tylko wiedziałem o Tobie, ale teraz Cię widzę i teraz Cię rozumiem i chcę, żebyś mi odkrył jeszcze więcej. I do dzisiaj tak czytam Biblię. Więc mówimy o słowie ożywionym, bo nie o literze, która zabija, tak? Mówimy o duchu, który ożywia. Biorąc literę, ożywia ją i powoduje, że to żyje w nas. Nauczyliśmy się tak żyć. Wiecie, popatrzcie, w moim domu, czy w mojej rodzinie, teściowa babcia miała wizję. Przychodziła do nas i mówiła, co Bóg jej powiedział. Teściowa prorokuje, moja żona prorokuje i ja prorokuję. Teraz mój syn prorokuje, jeszcze nie prorokował wtedy. A myśmy najważniejsze decyzje naszego życia nie podejmowali w oparciu o proroctwo. Mogliśmy. Teściowie mi kupili mieszkanie w czasach komunistycznych, w 81 roku dostaliśmy klucze do mieszkania w Opolu, w stolicy województwa. Mieszkanie dużo ponad 80 metrów kwadratowych, własnościowe. Mogliśmy wtedy, ludzie nie mieli tak pieniędzy, czy wzięli jakiś kredyt, wszystkie oszczędności swojego życia, kupili nam takie mieszkanie. A myśmy z żoną się pomodlili i czuliśmy coś w sercu. Ja mówię do mojej żony, wiesz co, myślę, że nie powinniśmy tego mieszkania brać, bo Bóg i wioski chce zbawiać. A gdybym poszedł do Opola, to bym miał lepszą karierę zawodową, bo bliżej wojewódzkiego wydziału czy oddziału weterynarii. Mógłbym awansować, zrobić doktorat, o czym zawsze marzyłem. Mógłbym. A tak, do dzisiaj mieszkam na wsi. Przez 2,5 roku musiałem mieszkać z teściami w jednym ciasnym pokoiku, trochę większym od tego. I teściowie patrzyli, powiedzieli, zaraz przyszła dewaluacja i myśmy za to mieszkanie, te pieniądze, które wycofano z tego mieszkania własnościowego, kupili pralkę automatyczną, obraz i coś jeszcze. I pieniądze się rozeszły, bo to była inflacja straszna wtedy, jak ktoś pamięta. I teściowie mi mówili, dochód naszego życia. Przez 2,5 roku to słyszałem, do dzisiaj czasami słyszę. Dochód całego naszego życia roztrwoniłeś. I przez 2,5 roku mieszkając z nimi musiałem to słyszeć codziennie. Dostaliśmy później spółdzielni mieszkaniowej u nas tam na wsi. To jest duża wieś. I tam do tej pory mieszkamy. Mieliśmy 47 metrów kwadratowych. Dwa pokoje. Trójka dzieci i jeszcze gości przyjmowaliśmy, bo byłem wtedy pastorem, przyjmowaliśmy gości w domu. Nie było łatwo. Moja córka powiedziała, klaustrofobii się tu nabawię. Ale wiedzieliśmy, że to jest wola Boża. I dopiero za jakiś czas przyjechał człowiek z Kanady i powiedział, dokonaliście właściwego wyboru. Chciałem was nauczyć posłuszeństwa i wyście to zrobili. I takich rzeczy zrobiliśmy w życiu wiele. To były ważne decyzje. Kiedy kierowano mnie później do oddziału wojewódzkiego weterynarii, powiedziałem, ja tak się przemodliłem, czułem to, nie było żadnego słowa proroczego, że nie powinien tam iść. Nie poszedłem. I było potwierdzenie. Później dopiero. Nie korzystaliśmy z tego. Nie znaczy, że nie trzeba korzystać. Ale chcę wam powiedzieć, że najważniejsze dla mnie, ja lubię prorokowanie i prorokuję, ale wiecie, co jest dla mnie najważniejsze? Kiedy chrześcijanin jest na tyle dojrzały, że potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za życie swoich bliskich. Nie zwala tej odpowiedzialności na Boga, na proroków, na pastora i starszych, tylko po prostu sam się bierze życiem za bary. Umie żyć. Bo inne przysłowie mówi, ja przepraszam, przysłowia mówię zamiast Biblii, dlaczegoś biedny, a dlaczegoś głupi? Rozumiecie sens? Że jeżeli człowiek nie ma mądrości, to co to mu obdarowanie, jak on nie wie, co z nim zrobić, albo na rozrabia. Dajcie takiemu człowiekowi władzę, to po prostu rozwali wszystko. Tak? Więc słowo prorocze jest ważne, ale my wszyscy musimy wiedzieć, że to nie zwalnia nas w żadnym przypadku od czego? Odpowiedzialności za nasze życie. To i tak jest twoja decyzja. Prezydent ma wielu doradców. Ale kto podejmuje decyzję? Prezydent? Tak? I w razie czego on dostaje po głowie? Tak. My jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. Czyli następna zasada, jeżeli dostajesz słowo prorocze, albo bezpośrednio Bóg do ciebie mówi, czy to w śnie, czy w jakiś inny sposób, albo ktoś inny ci to przekazuje, a dotyczy ono ważnych spraw. Jakie to są ważne sprawy? Małżeństwo, praca, służba, miejsce zamieszkania. Może są jeszcze inne ważne, choroba, tak? To nie powinniśmy posłuchać od razu. Ile razy Bóg do Abrahama mówił, że będzie miał dziecko? Pamiętacie ile razy? Dużo. 25 lat mu to mówił. Co jakiś czas mu to przypominał. Od momentu wyjścia z Haranu, 25 lat później, urodził mu się Izak. Powiedzmy, no to powiedzmy nawet 23, tak? Mu mówił. Ale mówił długo. Wiele razy. Więc słowo prorocze dotyczące ważnych spraw potrzebuje potwierdzenia. Na podstawie dwóch albo trzech świadków będzie odparta każda sprawa. Musi być potwierdzone. W różny sposób. Następnie musi być właściwy czas. I następna lekcja. Prorok zna wydarzenie, a pastor zna czas. Znacie taką zasadę? Prorok nie operuje dobrze czasem. Chuck Pierce o sobie, współczesny prorok, mówi, że on dokładnie prorokuje czasem, że na przykład za 12 godzin, albo za 2 dni, albo za rok coś się wydarzy. Ale ja, kiedy tak słucham różnych proroków i widzę, że nawet taki wielki prorok jak David Wilkerson, pamiętacie rąk milenijny? Prorokowo nakupcie sobie na 3 miesiące bodajże chyba żywności, puszki, makaron, sól, olej. Ludzie nakupią, bo będzie wielki kryzys energetyczny. I nie było kryzysu energetycznego. On się zdarzył później. Wilkerson pomylił się z datą. Nie z wydarzeniem, ale z datą. Więc drodzy, jest w Biblii powiedziane, chyba Piotr mówi, prorokowali nie wiedząc na jaki czas prorokują, a prorokowali dla nas, tak? Starzy prorocy prorokowali nie dla tamtych, ale prorokowali dla nas, bo nie wiedzieli na jaki to czas prorokują. Dlatego to pastorzy najczęściej znają czas. I prorok musi się uczyć tu pokory, bo on zna wydarzenie i wydarzenie może bezbłędnie opisać. Nie musi, ale może. Ale z czasem prorocy się mylą. Najczęściej. Rzadko, że precyzyjnie tu trafiają. Więc Bóg mówi do nas przez Biblię najczęściej, tak? Jak jeszcze do nas mówi najczęściej? Przez sny, tak? Śnią nam się prorocze sny i sami wiecie, że prorocze sny wyglądają w taki sposób, nie że rano musi wstać i sobie przypominać, co mi się śniło. Tylko prorocze sny dzieją się tak jakby na jawie, jesteś tam, przeżywasz to, budzisz się i wiesz. I takie sny nie są za częste, ale one są. Ja miałem kilkanaście takich snów i każdy z nich pamiętam. Najczęściej te sny zawierają mało symboli, ale mogą zawierać więcej symboli, ponieważ jeżeli przychodzi o sny i wizje, Bóg do nas mówi językiem komunikatywnym dla nas. Komunikatywnym dla nas. I wiecie, zadałem kiedyś pytanie, Bóg mi nie odpowiedział na to, ale ja myślę, że znam odpowiedź na to sam. Czy Bóg może posłużyć się, ja taki kontrowersyjny jestem, może mnie nie zaprosicie już więcej. Czy Bóg może posłużyć się sennikiem świeckim, dając ci sen albo wizję? To znaczy, żeby do zinterpretowania tego konieczny był, czy konieczny, może niekonieczny, nie wiem jak to zadać pytanie. Przydałby się słowo, ten sennik świecki. Może tak być, czy nie? Może być. Wiecie dlaczego? I wiecie w jakim przypadku? Kiedy ktoś, będąc nienawróconym, czytał sennik świecki, a pewne rzeczy, jak to mówią, czego się Jaś nauczył, to Jan będzie umiał. Czyli to, co nauczyliście się w przeszłości, w maleńkości, pamiętamy długo. Jeżeli się nauczyliście, że pies, jak się śni pies, to jest przyjaciel, tak? Jak to, co jeszcze mówią? Jak gołąb, to poczta, tak? Przyjdzie list albo wiadomość, teraz e-mail przyjdzie. Jak ząb wypadnie, to coś tam jeszcze, a jak włosy wypadną, to coś jeszcze, ja nie wiem co. Ale rozmawiałem z siostrą pewną, która kiedy była w świecie, czytała senniki, a później miała prorocze sny kilka razy i kiedy mi opisała te sny, ja powiedziałem, ale ja, wiesz co? To i to rozumiem, ale tego nie rozumiem. Ona mówi, ja rozumiem. Bo dla niej tamte symbole były żywe. Bóg mówi do ciebie językiem komunikatywnym dla ciebie, tak? Czy nie? Czy potrzebujesz specjalnej interpretacji? Pewną książkę czytałem, tam jest powiedziane, ktoś miał sen i przyszedł do brata, który wyjaśniał sen, a on mówi, wiesz, bo to był Anglik. W staroangielskim to słowo, czy ta rzecz, którą widziałeś w śnie, nazywa się zupełnie inaczej niż teraz. A to słowo staroangielskie pochodzi od takiego słowa. Sobie pomyślałem, jak ja miałbym tak sny interpretować, to po prostu to jest głupie. To trzeba całą dziedzinę rozwinąć. Przecież Bóg mówi do nas komunikatywnie, ja natychmiast mam wiedzieć, tak? Więc oprócz tego, że to jest dla ciebie jasne, to Bóg też daje tak, że w danym momencie, kiedy śnisz, rozumiesz, o co chodzi. Moja żona tak ma. Jak się jej coś śni, wstaje w nocy i mówi, mam sen od Boga. I mi mówi, ja go nie rozumiem. Ja mówię, ale co to znaczy? Ona mówi, to znaczy to i to. Ja mówię, a skąd ty to wiesz? A ona mówi, bo kiedy mi się śniło, to rozumiałam, o co Bogu chodziło. W ten sposób to działa. Ale może się zdarzyć i dlatego myślę, że nie możemy mieć jakichś takich za dużych klapek. Nie za dużo, nie pozwalać na senniki świeckie, ale czasami wiedzę, którą tam osiągnąłeś, Bóg użyje, bo Bóg chce ci coś powiedzieć, a tylko w ten sposób na przykład może, tak? Są wizje następnie, którymi Bóg mówi do nas. Wizje mogą być, kiedy masz zamknięte oczy, się modlisz i wtedy są wizje wewnętrzne, tak zwane zamknięte. Ale znam ludzi, ja miałem może kilka wizji w tej służbie wieloletniej, wizji otwartych. Polega to na tym, że na przykład idziesz ulicą albo modlisz się z otwartymi oczami albo z kimś rozmawiasz i nagle tak jakby ekran przed tobą jesteś w innej rzeczywistości, jakby w innym wymiarze. I widzisz tego człowieka w inny sposób, słyszysz rozmowę i nagle cyk podnosi się i jesteś znowu w tej rzeczywistości, w której jesteś. I opowiada mi jedna siostra, która jest w świętej pamięci, miała problem z wyjściem z kościoła katolickiego. Chodziła do kościoła zielonoświątkowego w Taryspolu, a mieszkała w Kodniu. Kodeń, to wiecie, co to jest. To jest taka druga Częstochowa na wschodzie. Więc była tam w Kodniu, ten sanktuarium maryjne duże. I ona tak się bała opinii społecznej, że po prostu przychodziła w tygodniu do kościoła zielonoświątkowego, ale na niedzielę szła do kościoła katolickiego. I już przeżyła chrzest w Duchu Świętym, coś jeszcze. I ciągle nie mogła z tego kościoła wyjść. I ktoś z nią rozmawiał, ona mówi, no ale ja tak czuję, że powinna tam być. I kiedyś mówi, wchodzi do kościoła i patrzy się, wszyscy w kościele śpią. W kościele katolickim. Śpią. Głowy po... Śpią. Patrzy się, ksiądz wychodzi za kazalnicę i zasypia i śpi. I ona mówi, Boże, coś się dzieje. Co to jest? I słyszy głos, jak tu zostaniesz i ty zaśniesz. I nagle podniosła się jakby kurtyna i ona patrzy, wszyscy śpiewają. Normalne nabożeństwo. Wstała i wyszła, przyszła do pastora, pojechała do Terespola i do pastora. Pastorze, Bóg mi dał taką wizję otwartą, ja miałam otwarte oczy, ja byłam świadoma i nagle stała się inna rzeczywistość i słyszałam wyraźnie Boży głos z tym wszystkim. Ja chcę się ochrzcić, ja chcę być członkiem tego kościoła. I później wydała wielkie świadectwo, była to wielka misjonarka, ewangelizowała dużo. Ale to jest wizja otwarta, tak? Jak Bóg jeszcze do nas mówi? Przez aniołów. Zdarzyło mi się kilka razy widzieć anioła, rozmawiać z aniołem. Moja żona widziała całą rzeszę aniołów, moja córka widziała całą rzeszę aniołów. Są ludzie, którzy to potwierdzają. Dzisiaj aniołowie również funkcjonują. Ja się tym nie fascynuję, bo tutaj też są aniołowie. Ja wcale niekoniecznie muszę ich widzieć, czy je widzieć, ponieważ aniołowie to są duchy służebne. One mają coś do zadania do wykonania, tak? One nie są po to, żeby im cześć oddawać, czy się nimi zachwycać. One przychodzą tu, żeby nam służyć, tak? Jak jeszcze funkcjonuje proroctwo? W jaki sposób odbieramy słowo? Albo Bóg do nas mówi. Jest dar wiedzy, tak? Jeden z najbogatszych, ale też najtrudniejszych darów proroczych. Dar wiedzy funkcjonuje w ten sposób, że nie słyszysz Boga, nie widzisz wizji, a wiesz, tak? Ktoś ci coś mówi, a ty wiesz, że kłamie. Ktoś przychodzi do ciebie, a ty wiesz, jakie miał życie. Po prostu wiesz. Jak się ktoś ciebie zapyta, skąd wiesz, to nie wiesz skąd. Znaczy, nie umiesz tego wytłumaczyć. To się nie da wytłumaczyć. To jest tak, jakby ktoś kartę SD włączył, kartę pamięci czy pendrive do komputera i ci zaczyta. Jest to niesamowicie pożyteczny dar w dziedzinie duszpasterskiej. Wiele razy z niego korzystałem, ale wiecie, kiedy jest niebezpieczny? To jest bardzo niebezpieczny dar. I myślę, że ludzie proroczy najczęściej tu popełniają błędy. I chciałbym się na tym darze trochę zatrzymać. Ponieważ kiedy ja kogoś znam, na przykład waszego pastora znam, i gdybym nie miał słowa proroczego, ale miałbym słowo, znaczy słowo wiedzy, tak? To teraz muszę się zastanowić, czy ja wiem dlatego, że go znam, czy wiem dlatego, że to pochodzi z Bożego objawienia. Dar wiedzy to jest, że coś wiesz, ale musisz to powiedzieć w swój sposób, używając swoich określeń. I czasami moja żona brała mnie na rozmowie. Moja żona jest bardzo kochana, ale jest taka trudna czasami. I mówi do mnie, słuchaj, a dlaczego ty tak powiedziałeś do tej osoby? Ja mówię, no, miałem przecież takie objawienie. Ona mówi, a to było słowo prorocze czy dar wiedzy? Ja mówię, no dar wiedzy. To dlaczego użyłeś tego słowa? No, bo to było najodpowiedniejsze słowo. Ona mówi, dla ciebie. Ale to słowo znaczy też to, to i to. A ja widziałam po minie tego człowieka, że on wziął drugie znaczenie tego słowa. Tam powinieneś użyć innego słowa. Sobie pomyślałem, ratunku, faktycznie, ona ma rację. Wiecie? Dlatego, kiedy ktoś funkcjonuje w darze wiedzy, nie może powiedzieć, tak mówi Pan, bo to nie Pan mówi wtedy. I to jest bardzo mocne nadużycie. Nie wolno wtedy nikomu użyć słowa, tak mówi Pan. Bo to mówisz ty, mając pewną wiedzę, tak? To tak jakby czytanie zrozumiał. Przeczytasz tekst i masz opisać teraz, co tam było. To nie możesz powiedzieć, Adam Mickiewicz napisał to i to. Nie. Tylko ja rozumiem ten tekst w ten i w ten sposób, tak? Opisuję swoimi słowami. I uważam, że najwięcej pomyłek proroczych wynika z tego, że ludzie funkcjonują bardziej w darze wiedzy, jak w darze proroczym. W takim stricte proroczym. Czyli coś wiedzą, że to jest od Boga, ale używają albo nieodpowiednich słów, albo nadużywają. Wiecie, jak mnie Bóg ćwiczył? Na przykład, kiedy było to na pograniczu daru wiedzy i daru proroczego, słyszałem, Bóg mówi do mnie coś i nagle, jak prorokujecie, czy będziecie prorokować, to wiedzcie, że umysł nie jest wyłączony. Bóg nas nie odmurzcza wtedy. Mózg funkcjonuje cały czas. I wtedy masz odczucia, masz myśli, tak? To wszystko funkcjonuje. Więc kiedy przekazuję komuś słowo w darze wiedzy, to ja, i nagle kończy się coś, poznanie moje w danym miejscu, to ja wiem, co, jak dokończyć zdanie na przykład, tak? Albo jak dokończyć frazę pewną. Jak to zamknąć, żeby to nie przerwać w połowie informacji, tylko tą informację dokończyć. Bo mój umysł funkcjonuje. I czasami na przykład przekazywałem komuś słowo i się wkończyło, a masz pójść i kropka. I sobie myślę, i czekam, i się modlę, i nie ma żadnego objawienia. Powiedziałem, nic więcej do ciebie nie mogę dostać. I kiedy już było kilka takich osób, poszedłem do domu i mówiłem, Boże, jakiś głupka ze mnie robisz. No i tu ludzie słyszą, co ja prorokuję. Jak to brzmi, że jest coś niedokończone? To przecież bez sensu. A Bóg mówi, prorokowanie jest cząstkowe i nigdy wszystkiego nie powiesz, to po pierwsze. A po drugie, musisz się nauczyć, że kiedy ja przestaję mówić, to ty przestajesz mówić też. A nie dopowiadasz, bo ty wiesz. Jeżeli wiesz, to już jest dla ciebie, albo możesz powiedzieć, wiesz, a ja bym to... Myślę, że to Bogu chodzi o to i o to, ale już zupełnie inny przekaz. Nie możesz być w ciągu tym, bo wtedy nadużywasz, bo już Bóg nie mówi, a ty mówisz tak, jakby Bóg mówił. I to jest trudne. I Bóg mnie tak przeczołgał tutaj i tak mnie ćwiczył w tym, żebym nie mówił tego, co Bóg nie mówi, bo mi się wydaje, że wiem. To mi się tylko wydaje. Tak? Ale my, kiedy mówimy tak, mówi Pan, to mamy mówić tak, to, co mówi Pan, a nie to, co nam się wydaje, że Pan mówi. Więc dar wiedzy. Jak jeszcze Bóg do nas mówi? No przez słowo prorocze, czyli słyszysz Boga i za Nim powtarzasz. I to jest najlepsze. Ale możesz słyszeć Boga na spokojnie, a możesz słyszeć Boga inaczej. Nie lubię tych określeń, ale niestety one chyba trzeba je używać. Znacie takie słowo ekstaza? Tak? Lubicie to słowo? Ja go nie lubię. Bo ekstaza to jest coś, co, nad czym nie do końca panujesz, tak? Ale ja zacząłem prorokować w ekstazie. Jest to potrzebne po to, albo dla tych ludzi, którzy mają silną wolę i silny umysł i blokują, mają taką, jak to mówi się, wall fire albo firewall, albo jak jeszcze? Po polsku jak to powiedzieć? Zapora. Taką zaporę, tak? Filtr. Że nie przepuścisz tego. Więc nagle przychodzi ekstaza i ci leci, jak z karabinu maszynowego. Zanim pomyślisz, to powiesz. I dopiero później analizujesz, co powiedziałeś albo powiedziałaś. I to jest takie Z jednej strony fajne, bo wiesz, że nic do tego nie dodasz, nic nie umiesz, to po prostu musi być Bóg, ale z drugiej strony nie do końca tak może być. Pamiętam, jak przyjechał taki prorok z Białorusi i popatrzył na mnie i powiedział, wiesz co, nie przyjmuję twojego prorokowania. Pytam się, ale dlaczego? A on mówi, wiesz, bo ty tak prorokujesz, jakbyś sobie gadał. A u nas to prorok musi ręce podnieść, oczy przewrócić, głos podnieść i mówić takim drżącym, wibrującym głosem. I powiedziałem, wiesz co, różne są formy, bo to jest tylko forma pobożności, tak? To nie jest wcale, że tak trzeba. My możemy Boga na spokojnie słyszeć, nie musimy wpadać w ekstazę albo udawać, że wpadamy w ekstazę, żeby nam przyjęto to, tak? Jeden prorokuje tak, drugi prorokuje tak. Jak jeszcze Bóg do nas mówi? Przez odczucia, tak? Odczucia. Czyli nie wiesz nawet, ale coś czujesz. Wyraźnie coś czujesz. Niektórzy nawet mi mówią, szczególnie kobiety to mają, chociaż niektórzy mężczyźni też, że na przykład jak jest ktoś przychodzi opętany albo pod wpływem demonów, czują siarkę. Wyraźnie czują siarkę. Albo jeżeli ktoś kłamie, to czują zepsute śledzie. Na przykład. Wyraźny zapach, właśnie taki. Albo coś jeszcze innego. Ja, przyznam się, jeszcze chyba nigdy nie czułem takich rzeczy. Miałem różne wrażenia wewnętrzne, ale zapach mój jakoś, albo mam wrażliwy nos, ale nie czułem takich zapachów. A niektórzy tak czują. Ale odczucia są istotne. I w darze proroczym, albo inaczej zadam pytanie, jaki jest pierwszy z darów Ducha Świętego? Pierwszy dar Ducha Świętego. Nie słyszę. Dar mądrości. Tak? Dar mądrości, później dar wiedzy i tak dalej. Dar mądrości, choć są różne listy, oczywiście można się powiedzieć, że to wybrałem inną listę, ale jest taka lista, czy ułożenie, gdzie dar wiedzy jest na pierwszym miejscu. Dar wiedzy należy też do darów proroczych. Opowiem wam pewną historię, tak? I zaraz przerwę robimy, tak? Czy już przerwę zrobimy? Historię zrobimy przerwę. Uciekł mi przykład. Chyba przerwę trzeba zrobić. Zróbmy przerwę. Zróbmy przerwę. Po przerwie mam propozycję. Jakbyście mieli jakieś pytania, to możecie je zadać, to w miarę krótko postaram się odpowiedzieć. A jeżeli nie, to coś dopowiem i będziemy się już mieli czas modlić, tak? Może tak być? Opowiem wam to, co miałem powiedzieć, a nie dopowiedziałem przed przerwą. To jest świadectwo. Te świadectwa mają wam uzmysłowić pewną praktykę albo wyzwanie, z którymi się zmierzamy, czy wyzwania, z którymi się zmierzamy, a które musimy, w których musimy się jakoś zachować porządnie, właściwie, etycznie. Bo inaczej sama teoria nam nic nie da. Opowiem wam historię. Prowadziłem szkolenie prorocze w pewnej miejscowości, co drugi tydzień spotykaliśmy się na 3-4 godziny i przez rok czasu, mniej więcej to tyle trwało, wykładaliśmy sobie różne formy prorokowania, mieliśmy ćwiczenia, miałem z wami zrobić pewne ćwiczenie, może zadam wam później tekst i jak będziemy mieli chwilę czasu, to sobie będziemy mogli omówić albo jutro po nabożeństwie, bo dzisiaj będziemy chcieli już się modlić o ludzi. I jedno z ćwiczeń polegało na tym, bo nie chciałbym, żeby się zrozumieć, ćwiczenia nie polegają na tym, że ktoś chce z was nauczyć prorokowania, bo albo się coś ma, albo się czegoś nie ma. Raczej chcemy uwrażliwić, usposobić ludzi, dodać im odwagi do tego, żeby zaczęli prorokować i żeby się nie bali pomyłek, bo wierzymy, że Bóg daje mądrość do Kościoła, żeby to wszystko rozsądzić. Ale ćwiczenia mają pewne rzeczy wyzwolić albo pewne rzeczy, sytuacje wyjaśnić. Więc miałem wykład na temat proroctwo fałszywe i proroctwo prawdziwe. I zanim powiem świadectwo, to wiecie, czym jest proroctwo fałszywe? Nie. Albo inaczej zadam pytanie. Które proroctwo częściej się sprawdza, prawdziwe czy fałszywe? Czarna, powiedz. A czemu fałszywe? Ja nie mówię o czarodziejach. Ja mówię o to, że ktoś w kościele przekazuje fałszywe proroctwo. Przeczytajcie sobie 13 rozdział 5 Mojżeszowej. Tam jest powiedziane tak: a jeżeli pojawi się u was ktoś, kto ma słowo albo ma sny i przekaże wam słowo albo widzenie, to widzenie jest, nie sny, widzenie i ono się wypełni, tak? Zapowie znak albo cud i on się wypełni, a później on wam powie: chodźcie i będziemy służyć innym bogom, których nie znacie. Znacie taki werset? To ty to zbadasz, wyśledzisz i go nie posłuchasz. Tak? Fałszywe proroctwo ma za zadanie, ma cel. Bo my, nasz język jest ułomny. Wiecie. I my czasami uważamy, jak proroctwo się nie wypełniło, to było fałszywe. Guzik, prawda, to nie jest tak. Bo fałszywe ma za zadanie odwieść się od Boga prawdziwego do Boga fałszywego. To jest fałszywe proroctwo. To jest jego istota, jego cel. Ale żeby to zrobić, to najpierw musisz mieć do kogoś zaufanie, tak? Jak posłuchasz takiego człowieka, żeby za nim pójść? Jak to zrobisz? Musisz mu ufać, tak? Jeżeli ci taki człowiek przyjdzie, wychowałeś się w tym zborze na przykład 15 lat, znasz starszych, pastora, nie wiem ile ten zbór istnieje, ale załóżmy 15 lat, tak? I nagle ktoś do ciebie przychodzi i widzisz, że włożył ręce na kogoś, ktoś został uzdrowiony, bo tacy ludzie mają moc czynić znaki i rzekome cuda. Nie cuda, rzekome cuda, tak? Tam jest wyraźne słowo rzekome użyte. Więc i nagle widzisz, że to się dzieje. Przekazuje komuś słowo i tobie to pasuje. No to jest namaszczony, tak? I nagle zaczyna ci coś mówić na temat twojego kościoła, a ty znasz ten kościół, tak? To jakby ktoś do mnie zaczął mówić na temat mojej żony. Ja ją znam, ja ponad 33 lata, 35 już chyba będzie. Jak jestem żonaty, ja ją znam. I nagle ktoś mi mówi, że moja żona jest plotkarą, tak? W życiu w to nie uwierzę. Moja żona nie jest plotkarą. Ona nie ma nawet takich predyspozycji. Ale jeżeli komuś uwierzę, to się jakieś klapki włączają w głowie i człowiek wierzy, bo ten człowiek jest dla niego autorytetem. Już nie myślisz racjonalnie, przecież znam tego człowieka, on nigdy taki nie był. Owszem, jeżeli coś jest ważne, to ja to zbadam, ale nie, to człowiek za tym idzie. Dlaczego? Bo widzieliśmy cuda i znaki rzekome. Albo słowo. Ktoś nas złapał. Więc Biblia mówi, zbadasz to, tak? I wyśledzisz. I jeżeli zobaczysz, że to cię prowadzi w złym kierunku, do rozbicia zboru, do kultu jakiegoś niewłaściwego, to ty tego nie posłuchasz, a prorok będzie ukamionowany. Natomiast jeżeli ktoś się pomylił, bo prorocy się mylą, to proroctwo takie jest nazywane nie fałszywym, tylko proroctwem niskiej jakości. Może być proroctwo cielesne, na przykład, kiedy matka prorokuje, kto ma być mężem dla jej córki, albo kto ma być żoną dla jej syna, tak? Albo jeżeli młodzi czasami tak się modlą i wydaje im się, że Boga słyszą, zobaczyła, że on ma niebieskie oczy i dużo zarabia i on po prostu... I ona ma objawienie, że to dla niej mąż, tak? I później są rozterki, bo to się nie wypełnia, więc w takich rzeczach musimy być praktycznie, jeżeli Bóg mówi, że to jest ten, to Bóg da miłość do niego i jemu da miłość do ciebie, tak? Ja nie wierzę, że ja bym się nie ożenił tak, gdybym nie kochał mojej żony. Na podstawie obietnicy, że kiedyś to będzie. Izaak wprowadził Rebekę do namiotu i co jest napisane? I ją pokochał. On ją pokochał. To nie trwało lata, to trwało natychmiast. On ją pokochał, tak? I pocieszył się po stracie matki. Czyli chciałbym, żebyście o to pamiętali. Więc omówiłem tą kwestię tam, a później powiedziałem, a teraz robimy ćwiczenie. Pamiętajcie, że to jest ćwiczenie. Do nich mówiłem. I tak popatrzyłem po sali i mówię, ta siostra tam, proszę tu. I ona przyszła. Powiedziałem, teraz będę do ciebie prorokował, a wszyscy, najpierw zacznę od ciebie, od tej, do której miałem prorokować, kobieta około 40 lat, a później wszyscy, najpierw ona, a później wszyscy zrobicie komentarz do tego proroctwa. Czy niskiej jakości, czy dobrej jakości, prawdziwe, fałszywe, rozumiecie, w tych kategoriach. I prorokowałem do nich. bardzo trudne rzeczy. Powiedziałem, ty jesteś kobietą pyszną, zadufaną w sobie. I tobie się wydawało zawsze, że ty Bogu służysz, że ty taką wielką pracę dla Boga robisz. A to było tylko na zbudowanie twojego autorytetu i po to, żebyś mogła mieć władzę nad innymi i żeby nimi manipulować. Więc tak Pan mówi, że się nie upamiętasz, to ja do ciebie przyjdę i bardzo groźne słowo. Bardzo. Ona stała i płakała. Po prostu ja nie rozumiałem tego. Bo ja powiedziałem wszystkim, że to jest ćwiczenie, tak? Ale ona stała i płakała i po pewnym proroctwo trwało może z 5 minut, a ona po 2 minutach zaczęła tak coraz częściej mi przerywać i mówi, to wszystko prawda, to wszystko prawda. I ja w końcu już sam byłem w zamieszaniu. Bo ja to proroctwo sobie wymyśliłem. Nic z tym od Boga, tak uważałem, tak? Nie było, więc ja je sobie... Prosiłem Boże, pokieruj mnie, że to było płynne, ale żebym to przekazał, ale to nie było tak, że ja dostałem je tak wyraźnie od Boga. Wiedziałem, że to nie jest tak. No i skończyłem prorokowanie i mówię do niej, i co ty na to? A ona mówi do mnie, to wszystko prawda. Stoi i płacze, łzy się jej lały ciurkiem. To wszystko prawda. Ja mówię, no ale powiedz mi teraz dlaczego? No bo się zgadzam. Powiedz mi dlaczego? No podaliśmy pewne punkty, tak? I do tych punktów musisz mieć odniesienie. I teraz wytłumacz mi, dlaczego tak uważasz? Wyobraźcie sobie, ona była znaną osobą. Ja w to środowisko wszedłem tam jako nauczyciel tylko, ale nie miałem poznania tych ludzi. Ja z nimi nie żyłem na co dzień. Dojeżdżałem tam sporo kilometrów. Więc nie znałem ich osobiście. Ale ci ludzie się znali. I się pytam sali, czy to prawda? I tak po kolei 90% ludzi zapytałem, wszyscy powiedzieli, że to prawda, że do niej to pasuje. A siedział taki brat, może 70 lat, może 65. I tak na mnie patrzy i mówi, jak ty tak pytasz, to jest w tym podstęp. Ja mówię, no dobrze myślisz. I on mówi do mnie, to nie było prawdziwe słowo. Ja mówię, dlaczego? A on mówi, bo wykładałeś nam tutaj, że słowo prorocze musi mieć w sobie dar mądrości, czyli nie może być powiedziane tylko tak, grzeszysz i będzie Boża kara, tak? Tylko co zrobić, żeby z tego grzechu wyjść? Boże słowo, czy proroctwo właściwe, dobrej jakości musi mieć drogę wyjścia dla ciebie, tak? Musi cię ukierunkować, musi ci dać nadzieję. Ono nie może cię pozostawić w rozpaczy bez nadziei. Ono musi ci dać nadzieję, tak? Bo takiego Boga znamy, tak? Bóg jest Bogiem nadzieją, przyszedł, żeby nas podnieść, a nie poniżyć. To diabeł nas poniża. Bóg, nawet jeżeli cię skarci, to na koniec ci powie, ale. I podaje ci rękę. I mówi ci, co ma dla ciebie i dlaczego powinien ci zmienić swoje życie. I on mówi, a w tym proroctwie tego nie było. Było tylko, że jest źle i będzie gorzej. I zostawiłeś się w takiej beznadziei. Ja mówię, to prawda. I przekazałem jej prawdziwe słowo, tak? Właściwe, które dostałem, było to bardzo fajne słowo i realizuje się w jej życiu, takie długoterminowe. Ale ona stoi dalej i mówi tak, to słowo prawdziwe jest fantastyczne, ale dalej stoi i płacze. I ja mówię, ale o co chodzi? Ona mówi, wiesz co, to ci teraz powiem. Pochodzę z odnowy w Duchu Świętym, z Kościoła Katolickiego. I ja ruch odnowy nie znałem tak dobrze. Nie znam go do tej pory, więc pewne rzeczy to tylko wiem ze słyszenia, dlatego że ktoś się nawrócił z tamtego ruchu i mi opowiadał coś. Ale niedaleko od nas, ja mieszkam niedaleko Krapkowic, Kuźni Raciborskiej, a w prasie ogólnopolskiej były różne artykuły na ten temat. Okazuje się, jak rozmawiałem bliżej z tymi ludźmi, którzy tam wyszli z tego ruchu, powiadali, że liderzy... przynajmniej u nich, a ponoć to jest ogólnie przyjęta praktyka, są takimi niekwestionowanymi liderami. Przed liderem nie masz tajemnic. Lider może przyjść i cię zapytać o wszystko i musisz mu powiedzieć. Jak nie powiesz, to jesteś piętnowany, odsunięty, karany, więc musi o finanse, o sprawy intymne, o różne rzeczy. O wszystko nie ma pytania, którego może ci nie zadać, czy nie może ci zadać. O wszystko możecie je zapytać. Więc ci ludzie nauczyli się takiego bezwzględnego posłuszeństwa, tak? I ona się nawróciła i I od początku jej to nie pasowało, bo wiedziała, że są pewne rzeczy między nią a jej mężem, które no, są ich rzeczami, tak? I nikt nie powinien pytać o pewne intymne rzeczy albo o ich finanse, jakie konto, ile na koncie. Może zapytać, jak zarabiasz, ale nie ile masz na koncie, bo to już jest przekroczenie pewnych granic, tak? I poszła do liderów i powiedziała, słuchajcie, ja myślę, że to nie jest właściwe, co wy robicie. Ja chcę być w tym, ja chcę się karmić i chcę widzieć te cuda, które się tu dzieją, ale nie w ten sposób. Bo widzę, że jeden drugiego się boi teraz, nikt z nikim nie rozmawia, bo zaraz lider będzie wiedział, jak lider będzie wiedział, to wezmie na dywanik i to po prostu mówi, to jest sekta jakaś. I wtedy wezwali ją na dywanik i wiecie, co zrobili? Powiedzieli jej dokładnie to, jak jej prorokowałem pierwszym razem. Że jesteś taka, taka, taka i jak ty się nie poprawisz, to na ciebie spadnie. I ona mówi, wiecie co, wiesz co, pastorze, co najgorzej? Najgorsze, że to zaczęło się, nie tylko, że ja w to uwierzyłam, że to przylgnęło do mnie i było brzemieniem moim, ale że to się zaczęło realizować w moim życiu. Biznes mi nie idzie, z mężem mam kłopoty. Zawsze się kochaliśmy i nagle przyszły kłopoty. Dzieci mi zaczęły się buntować. Mówi, wszystko. Oni tam dość szczegółowo przeklinali każdą dziedzinę jej życia. I ona mówi, i zajęło mi sporo czasu modlitw, kontaktu z przyjaciółmi, chyba 6 lat, żeby się z tego uwolnić i dzisiaj ty mi znowu to samo powiedziałeś. I dlatego mam ten ból. Powiedziałem, to znaczy, że to przekleństwo jeszcze ma moc. Więc poprosiłem, żeby wszyscy wstali i złamaliśmy moc przekleństwa nad nią, uwolniliśmy ją i dzisiaj ona prosperuje. Po prostu żyje, tak? I zrozumiałem, że czasami wydaje nam się, że zrobimy jakieś ćwiczenie, ale Bóg nawet w tym ćwiczeniu działa. Wydało mi się, że ja wymyśliłem sobie proroctwo, ale nawet to fałszywe, znaczy fałszywe, niedobre proroctwo, Bóg mi je podał na tacy, bo powiedziała dokładnie tymi samymi frazami, tych samych słów, określeń używałem, których oni wtedy używali. I kiedy później ją zapytałem, powiedziałem, jestem całkowicie wolna. Już mnie to nie boli. Myślałem, że jestem wolna wtedy, ale było na dnie serca, bo mnie to bolało. A teraz cokolwiek mi co powiedział, już mnie nie boli. Jestem prawdziwie wolna, tak? Prawdziwie wolna. Także, drodzy, to jest to. A teraz podam wam tekst. O, sorry. Źle zrobiłem. Tu zrobię. Jeżeli będziemy jutro mieli, myślę, że będziemy mieli chwilę czasu, jeżeli będziecie, ktoś z was będzie chciał zostać po nabożeństwie, to chciałbym, żeby ten ktoś, przynajmniej dwie osoby, jeżeli ochotników potrzebuje, żeby zinterpretowały proroczo tekst, bo na przykład mamy taką, załóżmy taką sytuację, że ktoś ma problem i przychodzi i mówi do ciebie, módl się, bo mam problem. I modlisz się i Bóg ci wyraźnie daje ten tekst, tak? Tekst jak tekst, ale teraz trzeba ten tekst niejako ugryźć, zinterpretować i podać jako Bożą odpowiedź, bo się modliłeś, dostałeś tekst, czy dostałaś tekst, tak? Z Biblii. I nic więcej. Więc teraz masz się modlić i zinterpretować słowo, które jest tu zawarte. Księga Daniela? 9 rozdział. Myślę, że dobrze będzie, jak sobie wszyscy to przeczytacie. To jest taki w ogóle tekst na czasie, myślę. 9 rozdział, 1-11 i 19-24. Ten sam rozdział, 19 werset do 24. Jest to bardzo bogaty tekst i chciałbym, żeby to, myślę, ćwiczenie na 10 minut będzie, może mniej, ale myślę, że 10 minut gdzieś tak. I zobaczycie, czy umiecie prorokować z Biblii, tak? Z tekstem. Daniela 9:11 i 19-24. Też 9 rozdział, 19-24. Jako jedno. Dobrze? Czy jest jakieś pytanie, bo jak nie, to tu już idę do tego, żeby się modlić. I teraz techniczne rzeczy, dobrze? Nagrywam słowo prorocze, które do was będę przekazywał. Nie nagrywam tego, co do was będę mówił jako ja. I raczej nie nagrywam tego, co... Chyba, że mi będziecie się wtrącać w czasie prorokowania, no to wtedy się to nagra. Ale zaczynam nagrywać wtedy, kiedy zaczynam przekazywać słowo prorocze. I czasami jest tak, że ludzie później mówią, odsłuchaliśmy i nie ma tam jakiejś frazy, która nam pasowała, ale ta fraza była jako moja interpretacja, a nie jako słowo prorocze. Nie nagrywam interpretacji. Nagrywam słowo prorocze, które dostaję, tak? Pytam się o imię, nazwisko i nie chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, wyprorokuj sobie, bo już takie ludzie mi rzeczy mówili. To jakiś prorok, to sobie wyprorokuj. I wtedy im powiedziałem, no bez sensu, skoro stoisz tu przede mną, po co mam to prorokować, tak? Wprawdzie byłem na takich konferencjach, gdzie ktoś prorokował imieniem i nazwiskiem, ale ja nigdy tak nie robiłem. Raz mi się zdarzyło, modliłem się w obcych językach i miałem to przetłumaczyć później, bo jest jeszcze jeden sposób prorokowania, to są tłumaczenie obcych języków. I do takiego pastora, nie z naszego kościoła, nie charyzmatyczny kościół, i mówiłem do niego Daszuta i Daszuta, mówię, co to znaczy Daszuta? Ja mówię, co to znaczy dla ciebie? On mówi, to jest moje nazwisko. I raz mi się zdarzyło, więc nie prorokuję nazwiskami. Nauczyłem się też pytać, jeżeli mogę taką radę udzielić. Dzisiaj, jak wiecie, jest tak zwany makijaż permanentny. Nie wiem, na czym on polega. Znaczy, proszę? Tak? Ale mi mówili to, że permanentny bardziej, że z nastolatki zrobisz, powiedzmy, prawie 30-latkę, tak? Że nie poznasz, przy makijażu permanentnym nie poznasz, ile ona ma lat. Dokładnie. Normalny makijaż poznasz, a przy permanentnym nie poznasz. I przyszło na spotkanie on i ona. I ona właśnie z takim makijażem. I trzymali się za rękę. I wyszli do przodu oboje, żeby się o nich modlić. Ja mówię, to od kiedy jesteście małżeństwem? On do mnie mówi, to jest moja córka. I po prostu zrobiło mi się tak bardzo nijak. Ludzie myślą, że prorok zawsze prorokuje. To nie, ja zapytałem po prostu. Więc teraz pytałem się innych ludzi prorokujących i mówią, po prostu trzeba zapytać, czy jesteście małżeństwem? To nie kosztuje, a nie wpadniesz, tak? Więc są pewne takie praktyczne rzeczy, które musimy gdzieś tam ugryźć, tak? Więc nagrywam. Po tygodniu czasu to kasuję, ponieważ dużo usługuję, a tu jest ograniczona pamięć, a poza tym nie archiwizuję, bo gdybym archiwizował, to bym miał pokusę, żeby się bronić. Dlatego, że czasami ludzie atakują mnie, dzwonią do mnie, liderzy czasami do mnie dzwonią z kościoła, mówią, prorokowałeś tam, w taki sposób. Wtedy mówię, zostawiłem nagranie, proszę mi to nagranie dać. Wtedy się do tego ustosunkuję. Ale tak, to ja wyjaśnię, jeżeli taka jest potrzeba, ja mogę nawet pojechać na miejsce, ale nie mam pokusy, żeby się sam bronić. Tak? Niech Boże Słowo się broni, jeżeli to Bóg był w tym. Ja chcę przyjmować uwagi krytyczne, chcę się uczyć, ciągle się uczę, ale czyli kasuję. I po tygodniu czasu już tego u mnie nie znajdziecie. Więc jeżeli ktoś tego nie dostanie, to do tygodnia czasu powinien się do mnie zgłosić. Następna rzecz, uważam, czasami się bateria kończy, więc trzeba na komórki nagrywać, ale uważam, że nie ma, chyba że Bóg zastrzeże inaczej, nie ma prywatności takiej, że pastor nie może usłyszeć, co do was jest prowokowane. Ponieważ jest to wasz duszpasterz odpowiedzialny za was, powinien słyszeć, co jest do was prorokowane. Dlatego zgrywam to przeważnie na komputer pastora. Czasami na ogólnokościelny. Nie wszyscy tam mają dostęp, ale przeważnie na komputer pastora, że sobie przesłuchał. Nie wszyscy pastorzy odsłuchują, ale powinien, czy ma możliwość pastor odsłuchać. Zdarzyło mi się w czasie mojej służby od 96 roku, już nie jestem pastorem, tylko jestem w służbie proroczej w kościele. W tym czasie zdarzyło mi się dwa razy, że Bóg mi powiedział, pastor nie może znać tego proroctwa. Może znać to tylko osoba, do której to przekażesz. I tylko w dwóch przypadkach powiedziałem pastorowi, do tej osoby było słowo i ja ci nie mogę powiedzieć, nie mogę ci przekazać, co było. Tak? Po pewnym czasie to wyszło i wtedy mogłem wyjaśnić tą sprawę, ale tylko w dwóch przypadkach. ale z reguły pastor powinien wiedzieć, bo jest odpowiedzialny za wasze życie, za wasze dusze, tak? I proszę tutaj nie robić fochów jakichś. Następna rzecz, słowo prorocze musi być nagrane. Więc jeżeli ktoś nie chce, żeby mu nagrywał, to może nie przychodzić. Możecie przychodzić, żebym się o was pomodlił, ale nie przekażę wam wtedy słowa. Dlaczego? Ponieważ pamięć ludzka po pierwsze jest ułomna i człowiek nie pamięta. Przekazywaniu słowa proroczego towarzyszą emocje i te emocje czasami powodują, że ludzie nawet z dobrą pamięcią po wysłuchaniu słowa proroczego nie pamiętają nawet 30%. I są później w rozterce, bo słowo prorocze nie jest po to, żeby komu ktoś się poczuł lepiej, tylko żeby coś się zmieniło, tak? Żeby to słowo było twórczym też słowem. I dlatego potrzebujemy nagrania. I następnie pewne rzeczy nie będą zrozumiałe, dlatego że ich jeszcze nie ma. Czasami Bóg mówi o rzeczach, które dopiero nadejdą. O sprawach, których nie możecie określić, bo ich jeszcze nie dotknęliście. I jeżeli jest nagranie i najlepiej to później spisać jeszcze na kartkę, to czasami za 4 lata patrzycie, o, jestem właśnie teraz w tym miejscu, nie wiedziałem, że będę, tak? Ale jestem w tym miejscu. Więc to się zaczyna realizować. I myślę, że to już na razie ostatnia sprawa. Jeżeli słowo prorocze jest dotyczące służby, to jeżeli Bóg mówi o służbie, to też Bóg otwiera drzwi w stosownym czasie, tak? Czyli musi być czas. Jeżeli jest służba pastorska, praktyka pokazuje i literatura tak to opisuje, zajmuje to najczęściej, są oczywiście wyjątki, najczęściej od 16 do 20 lat, żeby się zrealizowało to słowo. Czyli jeżeli do kogoś sprowokowany będziesz pastorem, może być szybciej, ale reguła jest od 16 do 20 lat. Tyle czasu trwa przygotowanie. Słowo prorocze jest uwarunkowane. Ono nie musi się spełnić. Ja nazywam słowo proroczem Bożą propozycją dla człowieka, tak? Ono nie musi się spełnić. Dlatego, że musi spełnić pewne warunki. Żeby być pastorem, to co trzeba robić? Znać Biblię przede wszystkim, tak? Po drugie, kochać ludzi. Bo co to za pasterz, co nie kocha ludzi? Po trzecie, umieć współdziałać z ludźmi. A tych rzeczy musimy się nauczyć, tak? Jeżeli ktoś ma być nauczycielem, jak sami widzicie, ja nie jestem za dobrym nauczycielem. Moja żona jakby tu stanęła, to ona by to zrobiła w sposób prawidłowy. Punkt, podpunkt, ona by jechała według skryptu. To, co sobie napisała, ona powiedziała, teraz punkt taki, cyk, 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 wymieniłaby je wszystkie i punkt A i leci z punktem A. Ja tak nie robię, bo jestem inny. Nauczyciel jest usystematyzowany. I on się tego musi nauczyć, tej systematyzacji, żeby to było w jego krwi, żeby on nie umiał inaczej. Bo on ma być nauczycielem, a nauczyciel, jeżeli nie jest systematyczny, to niczego nie nauczy. To będzie chaos. Ewangelista natomiast musi się nauczyć ekspresji, reklamy, tak? Wiecie, że ewangelista to jest taki specjalista reklamy. Jak uwierzysz w Pana Jezusa, to już nigdy nie zachorujesz. Oczywiście to kłamstwo, ale tak głoszą ewangeliści, Bóg daje im łaskę. Ludzie wtedy przychodzą do Chrystusa i wtedy nauczyciel ich bierze i mówi, słuchajcie, owszem, w Chrystusie jest darowane wszystko, ale musisz przejść pewien etap. On im tłumaczy, tak, kawa na ławę, a ewangelista tak skacze, mówi nowinki, które cię tam, prawda, podnoszą, zachęcają, ślinka ci cieknie i tego chcesz. I tego się też trzeba nauczyć, ekspresji. Jeżeli człowiek za tym nie idzie, no to jak? Jeżeli Bóg mówi, będziesz żoną, to czego się jeszcze trzeba nauczyć? Mimo emancypacji, posłuszeństwa, tak, współdziałania, trzeba zrozumieć, że na przykład mąż jest potrzebny, bo jak kobieta przechodzi menopauzę, to jej mama nie wystarczy, bo mama już jest stara, najczęściej w starszym wieku. I wtedy załamuje się psychika kobiety. Ona potrzebuje się na mężczyźnie oprzeć. A zrobiła sobie przez 20 lat pantoflarza i później chce rycerza na białym koniu. A zepsuła go i nagle mówi, przecież powinieneś być mężczyzną, a przez 20 lat jeździła po nim jak... No? Więc powinna się nauczyć posłuszeństwa, tak? Współdziałania, nie być ona teraz, bo to jest taki wiek wyzwolenia kobiet. Ja rozumiem, że kobiety mają być wyzwolone, że kobiety mogą być w służbie. Wszystko rozumiem. Ale rozumiem, że dla dobra kobiet, że Bóg pewne rzeczy ustanowił dla dobra ludzi, nie dla swojego widzimisię, tak? I nawet ten najbardziej taki melancholiczny melancholik stworzony został do tego, żeby rządzić, bo to jest facet, tak? I można, kobieta może to rozbudzić, a może to zniszczyć. I to jest, kiedy jest więc słowo będziesz żoną, to lepiej popatrz, jak dobre małżeństwa funkcjonują, tak? To lepiej popatrz, jak dobre małżeństwa funkcjonują. To nie jest dobre małżeństwo, kiedy on idzie 5 kroków za nią, objuczony, ona paniusia. To nie jest dobre małżeństwo. To nie tak powinno być. On nie jest niewolnikiem, on musi być w honorze. Kobieta też musi być w honorze. Musi być wzorzec jakiś, tak? Czyli słowo prorocze realizuje się wtedy, kiedy współdziałamy ze słowem. Im ważniejsze słowo, tym więcej, częściej ono będzie powtarzane przez różnych ludzi, aż wreszcie uwierzysz. Jeszcze jeden mit obalę. Jest taki mit, który mówi, Bóg nic nowego w proroctwie nie mówi, tylko to, co już jest w swoim sercu. A ja myślę, że tak nie do końca. Czasami tak jest i często tak jest, ale bardzo często też jest tak, że Bóg do siebie przychodzi i jest eureka. Nagle, to Bóg ode mnie chce? I oczywiście teraz musisz coś zrobić, przemyśleć to, przemodlić to przed Bogiem. I wtedy dopiero Bóg do ciebie zaczyna mówić, bo się na tą kwestię otwierasz. Wcześniej gdzieś ktoś się zablokował, a słowo prorocze otwiera tą kwestię. To tyle, drodzy.